21:31, słuchają Państwo Radia Maria Katolickiego Głosu w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmujemy temat rynku aptekarskiego w Polsce. W studiu przedstawiciele aptek rodzinnych. Gorąco i serdecznie witamy. Jest z nami magister farmacji Marcin Wiśniewski, aptekarz, założyciel i szef Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek. Witamy serdecznie, panie Marcinie.
Witam, dobry wieczór.
Jest z nami pani magister farmacji Ewa Strzelec, aptekarz, członek zarządu Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
I jest z nami pan magister farmacji Mariusz Politowicz, przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Witam, szczęść Boże.
Podejmujemy temat w dzisiejszy wieczór niedzielny. Nie ma chyba nikogo takiego, kto nie obawiałby się choroby, nie spotkałby się z lekarstwami, z aptekarzem, z apteką. Wokół aptek narosło wiele mitów, wiele problemów z tym związanych. Chcielibyśmy usłyszeć z Państwa strony, z Państwa punktu widzenia, czym jest apteka, czym jest aptekarstwo, kim jest aptekarz, dlaczego powstał Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, jakie stawia sobie cele, bo jeżeli w studiu są przedstawiciele aptek rodzinnych, to wiemy, że po drugiej stronie stoją potężne koncerny farmaceutyczne powiązane z aptekami sieciowymi. Zapraszam Państwa jako radiosłuchaczy do uważnego słuchania naszych gości, do przybliżenia nam tematu, a następnie do współtworzenia poprzez pytania, spostrzeżenia dzisiejszych rozmów niedokończonych. Prosimy pan Marcin Wiśniewski.
Dobry wieczór, dziękuję. Ojcze prowadzący, no bardzo dziękujemy po pierwsze za zaproszenie i za możliwość porozmawiania o tych ważnych dla nas sprawach, ale ważnych też dla Polaków, dla systemu ochrony zdrowia, naszych pacjentów, dla państwa, skarbu państwa, dla nas wszystkich. Bardzo dziękujemy, bo ta chwila prawdy jest bardzo potrzebna, także serdeczne Bóg zawodzi. Odpowiadając na pytanie, spytałeś się, czym są apteki. No, apteki są placówkami ochrony zdrowia, czyli dokładnie tak jak szpitale czy przychodnie, wspólnie tworzymy system ochrony zdrowia. Jest to oczywiście inwestycja państwa, tak jak państwo inwestuje w wojsko, policję, inwestuje w straż pożarną, inwestuje również w ochronę zdrowia. Inwestuje z naszych własnych środków, z naszych podatków. To jest szczególnie istotne, dlatego że jesteśmy farmaceutami, czyli jesteśmy wykształceni przez państwo po to, żeby temu państwu służyć naszą wiedzą, naszą informacją. Jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mamy rodziny w Polsce, płacimy w Polsce podatki, dbamy o rozwój Polski, dlatego że tutaj są nasze dzieci i tu będą żyły. I dlatego jesteśmy zdania, jesteśmy przekonani o tym, że aptekarza indywidualnego jest dużo lepszą formą prowadzenia aptekarstwa niż apteka sieciowa. I chcieliśmy Państwu przybliżyć ten temat, jako że od 15 lat w Polsce rozwijają się sieci aptek, o których ojciec wspomniał, olbrzymie koncerny. W wyniku tego wzrostu sieci aptecznych upadają apteki indywidualne, takie rodzinne jak nasze. Dla przykładu mogę podać, że w ciągu ostatnich 5 lat upadło prawie 4000 aptek rodzinnych. Zostały zastąpione w zasadzie na rynku przez około 6000 aptek sieciowych, czyli rośnie nam bardzo liczba aptek. W zasadzie poza kontrolą państwa niestety, ale to też o tym myślę opowiemy szerzej. Myślę, że porozmawiamy. Chcielibyśmy też posłuchać Państwa opinii na ten temat. Ale generalnie stawiamy tezę, że apteka indywidualna jest lepsza dla pacjenta, dla jego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa też systemu, lepsza jest dla kraju. I nie bez powodu ponad 70% aptek w Unii Europejskiej jest prowadzonych właśnie przez farmaceutów z mocy prawa. Dlaczego Dlaczego się tak dzieje? No otóż i badania naukowe wskazują na to, że ten model jest lepszy, bezpieczniejszy, skuteczniejszy. Również wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ponieważ ta zasada tak zwanej apteki dla aptekarza była skarżona w Unii Europejskiej, w Trybunale Sprawiedliwości. Trybunał uznał, że prowadzenie apteki przez niefarmaceutę może być uznane przez państwo członkowskie jako zagrożenie, czyli ryzyko zagrożenia dla zdrowia publicznego. Oczywiście no, nie wzięło się to znikąd, to zostało wysnute jakby z tych sytuacji, gdzie apteki są prowadzone przez niefarmaceutów i w Polsce mamy świetne przykłady tego, o których chcieliśmy państwu opowiedzieć. Co się dzieje w aptekach sieciowych, na co państwo, polscy pacjenci, jesteście narażeni, a jednocześnie podsumować ustawę, która weszła w zeszłym roku dzięki posłom Prawa i Sprawiedliwości i poparcia posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ustawę, która spowodowała, że od zeszłego roku, od momentu wejścia tej ustawy w życie, aptekę w Polsce może otwierać tylko i wyłącznie farmaceuta. I myślę, że tytułem wprowadzenia tyle.
No, bardzo gorąco dziękujemy. Pan Marcin Wiśniewski, pan Mariusz Politowicz.
Warto dodać, że w Polsce mamy około 15 tysięcy aptek. W każdej z nich musi być farmaceuta w godzinach jej pracy. I tu robi się pewien problem, ponieważ farmaceutów mamy za mało. Czyli doszliśmy do takiego paradoksu, że w Polsce jest zbyt wiele aptek na taką liczbę farmaceutów, czyli potocznie aptekarzy. To oznacza, że większość z aptek, które przez ostatnie lata były otwierane, jest w istocie prowadzona, a raczej, może inaczej, pacjenci, którzy przychodzą do tych aptek, rzadko kiedy mają okazję spotkać tam przy okienku, jak to pacjenci mówią, magistra farmacji. Tu się robi problem, gdyż na skutek wszechogarniającej reklamy produktów, które udają lekarstwa oraz także reklamy lekarstw, pacjenci nie wiedzą w istocie, jak stosować te preparaty. Wierzą reklamie, bo nie są w stanie jej zweryfikować. Powinni wtedy zadać pytanie: panie magistrze, proszę mi powiedzieć, czy mam brać ten czy tamten preparat, czy mogę je łączyć, czy w ogóle nie powinienem brać tego wcale. Od tego jest farmaceuta. No ale jeżeli farmaceuty nie ma, albo może inaczej, mamy kilka okienek, a farmaceuta jest tylko jeden, no to pacjent nie ma kogo zapytać. Dlatego też już na samym wstępie możemy powiedzieć: drodzy pacjenci, przychodząc do apteki, raczej poproście o magistra farmacji, aby wam podpowiedział, czy ten preparat, który chcecie kupić sami, albo nie wiecie który, żeby on wam powiedział, co powinniście przyjmować i na dodatek jak. Gdy mamy receptę, to jest mniejszy kłopot. Przeważnie lekarz pisze na kartce, co i jak powinniśmy przyjmować. No ale też pacjenci chodzą do różnych lekarzy. No i dochodzi do kolejnego problemu. Pacjent idzie jednego dnia do lekarza rodzinnego, drugiego idzie do specjalisty, następnie z receptami od obydwu tych lekarzy trafia do apteki. Co wtedy się dzieje? Okazuje się, że ci lekarze zapisali dokładnie to samo lekarstwo, ale pod różnymi nazwami. Pacjent tego nie wie. Farmaceuta, etyczny farmaceuta, powie wtedy pacjentowi: szanowny panie, szanowna pani, proszę nie brać tych dwóch leków razem, gdyż to jest to samo. Nie wolno tego robić, gdyż weźmie pan w istocie podwójną czy czasem potrójną dawkę. Ale to też oznacza, że farmaceuta właśnie swoim kosztem, można powiedzieć, a więc mniej zarabiając, dba o zdrowie pacjenta. Kolega wspomniał tutaj o aptekach sieciowych. Każdy z nas wie, że dowolna firma świata, ostatnia decyzja w takiej firmie należy zawsze do właściciela. Jeżeli mamy sieci aptek, które należą do potężnych koncernów międzynarodowych, których siedziby mieszczą się poza naszym krajem, to w tym momencie farmaceuta, choćby kierownik apteki, podlega mniej lub bardziej widocznemu naciskowi, a to jest nacisk na zwiększoną sprzedaż leków. A więc sytuacja, o której przed chwilą wspomniałem, może wystąpić, ale nie musi. A więc widzimy tutaj to, o czym mój szanowny przedmówca powiedział. Apteka dla aptekarza, tylko i wyłącznie dla farmaceuty, ma większą szansę na to, aby pacjent do niej przychodzący uzyskał właściwą poradę, która polega również na tym, że musimy powiedzieć nie, proszę tego nie brać.
Dziękujemy i pani magister Ewa Strzelec.
Ja chciałabym podjąć kolejny temat. Ojciec zaznaczył, po co powstał Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek. I proszę zwrócić uwagę na nazwę Polskich Aptek, Pracodawcy Polskich Aptek. Jesteśmy pracodawcami, jesteśmy Polakami, chcemy żyć w Polsce, zarabiamy w aptece, czyli dochód, wypracowujemy dochód, jednocześnie wprowadzamy podatek do państwa polskiego. Ja w tej chwili zastanawiam się, ile osób zdaje sobie sprawę z tego, o czym mówimy. Tracimy elity w Polsce, ponieważ nikt nie rozumie, jak ważne jest w tej chwili kształtowanie na przykład w naszym kraju i budowanie klasy średniej. Klasa średnia, którą mogliby być aptekarze, pracodawcy, właśnie polscy aptekarze, to jest bogactwo narodu. W każdej działalności gospodarczej, jeśli udałoby się tworzyć klasę średnią, wtedy dochód i podatek zostający w kraju kształtuje nam, buduje nam dochód i bogactwo kraju. W tym momencie ja jestem aptekarką od 1995 roku, prowadzę działalność gospodarczą jako polski aptekarz. Wykształciłam córkę magistra farmacji, która w tej chwili pracuje w angielskiej sieci Boots. Chciałabym bardzo, aby wróciła do kraju i przejęła po mamie działalność gospodarczą. To znaczy, wykształcony magister farmacji w duchu etyki zawodowej, takiej jak całe życie nas uczono. Ja jeszcze pamiętam te wykłady z etyki zawodowej. To jak zwracano uwagę, że polecamy lek taki, który zgodnie z własnym sumieniem uważamy, że jest dobry dla pacjenta. Proszę Państwa, nie zdajemy sobie sprawy, co się dzieje w aptekach sieciowych, jak w tej chwili farmaceuci, młodzi farmaceuci narzekają, jak w tej chwili chcą uciekać z zawodu. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. On jest osobą, która nie jest osobą decyzyjną. Niejednokrotnie firma farmaceutyczna, wprowadzając nowy lek czy jakiś lek, który chce bardziej sprzedać, narzuca aptekarzowi sprzedaż, narzuca niejednokrotnie premiami, ewentualnie nakazem, może karą, może zwolnieniem z pracy. No, o tym to jest taka tajemnica wewnętrzna, tak, z zawodu aptekarskiego, ale tak jest. I w tej chwili zadajemy sobie pytanie, chcielibyśmy oczywiście od Państwa też usłyszeć, czy uważacie, że lepszą apteką będzie apteka prowadzona w sposób na przykład firmy rodzinnej, bo prawo farmaceutyczne wprowadziło nam w tej chwili 4 apteki na polskiego aptekarza. W tej chwili od roku mamy taką ustawę, więc maksymalnie możemy mieć 4 apteki. I ja osobiście uważam, że jest to w tej chwili lepsze prawo, dające nam możliwość kształcenia właśnie dzieci, ewentualnie przekazywania firm z wykształconym, młodym wykształconym magistrem, który zostaje w rodzinie i prowadzi firmę rodzinną.
Może ja pozwolę sobie jeszcze słowo podsumowania. Mówimy o farmaceucie w aptece sieciowej, który, może opiszmy trochę ten temat szerzej, dlatego że myślę, że Państwo też chcieliby się jakby zorientować lepiej w temacie. Otóż farmaceuta jest osobą wykształconą, jest zawodem zaufania publicznego, medycznym zawodem zaufania publicznego. Na dodatek jest elementem tak zwanego białego personelu, czyli farmaceuci, lekarze, pielęgniarki, diagności i jeszcze kilka zawodów. Aptekarz zobowiązany przez swoje zasady etyki, przez swoją misję zawodową, przez powinność, w pierwszym rzędzie realizuje potrzeby pacjenta. pacjent jest zawsze na pierwszym miejscu. Dlatego apteka prowadzona przez aptekarza, gdzie on podejmuje decyzję, jest gwarancją, że pacjent będzie należycie obsłużony, że dostanie odpowiednie informacje. Kolejną gwarancją jest to, że aptekarz, ten zawodowy, profesjonalny aptekarz, podlega pod samorząd zawodowy. Czyli samorząd zawodowy, który na drodze, czy na podstawie artykułu 17 Konstytucji Rzeczpospolitej został upoważniony do kontroli, znaczy może nie kontroli, tylko do nadzorowania poprawności wykonywania tego zawodu. Natomiast co się dzieje z tym aptekarzem, który on idzie do pracy, do sieci, która nie jest nastawiona na, no bo sieć, musimy sobie zdawać sprawę, nie jest nastawiona na pacjenta i na jego zdrowie, tylko jest nastawiona na realizację zysku. Z samej definicji sieci to jest po prostu firma komercyjna. I teraz tutaj Państwo wspomnieliście o niezależności zawodowej. Tej niezależności nie ma. Ta niezależność jest złamana w momencie, kiedy nad decyzją farmaceuty stoi koordynator albo właściciel tejże sieci i mówi mu, nie możesz tego sprzedawać, bo ja na tym za mało zarabiam, sprzedawaj inny asortyment. Mało tego, jeżeli chcesz dostać premię, to sprzedaj tego asortymentu odpowiedniej ilości. Proszę Państwa, takie rzeczy dzieją się w największych sieciach w Polsce i tak naprawdę nikt nie ma nad tym kontroli. Państwo jesteście w pewnym sensie ofiarami takich sytuacji.
Potwierdzam. Chciałbym dodać, bo to jest bardzo ważne i dla słuchaczy, i dla naszych koleżanek i kolegów, tych pracujących w sieci. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, farmaceuci pracujący w sieciach też chcą robić dobrze, dokładnie tak samo jak wszyscy inni farmaceuci. Natomiast jeżeli, tak jak tu kolega wspomniał przed chwilą, nad takim farmaceutą stoi ktoś, kto mu wydaje polecenia, to nie ma mowy o niezależności farmaceuty. On zarabia na chleb, pracując w tym miejscu, gdyż nie ma innego, ponieważ przez kilkanaście ostatnich lat politycy doprowadzili do takiego stworzenia i stosowania prawa farmaceutycznego, które reguluje pracę polskich aptek, że właśnie zaczęły zanikać apteki indywidualne, gdzie można ten zawód wykonywać poprawnie, czyli w trosce o zdrowie pacjenta, a powstały apteki sieciowe, w których ten zawód został, no, to jest karykatura pracy farmaceuty, gdyż pacjent przestał być pacjentem, stał się klientem, a w zasadzie celem dla tych bezosobowych spółek z kapitałem zagranicznym, celem nie jest pacjent, tylko jest jego portfel. To są portfele na nogach dla nich. To już mówiliśmy przy procedowaniu ustawy apteki dla aptekarza. Na szczęście to zostało zahamowane. Niemniej musimy tutaj wspomnieć o tym, co się dzieje równolegle. Otóż te apteki, które do tej pory powstały, mogły istnieć. To było też wpisane w całą istotę nowelizacji prawa farmaceutycznego o nazwie apteka dla aptekarza. Zrobiono to inaczej niż w innych krajach europejskich. W tamtych krajach dano kilka lat na to, aby niefarmaceuci zostali zmuszeni do pozbycia się swoich aptek. Oczywiście nikt ich nie wywłaszczał. Nie było takich planów w tych krajach, ale właśnie rządy tych krajów, kolega za chwilę na pewno szerzej o tym powie, stwierdziły, że to jest korzystne dla przede wszystkim obywateli, dla państwa jako struktury, dla możliwości kontrolnych, dla możliwości opodatkowania. To jest też istotny problem, o którym tutaj wspomnimy. Dlatego też indywidualna apteka w tamtych krajach jest rzeczą najzupełniej naturalną.
Proszę Państwa, jeszcze dosyć istotną sprawą w aptekarstwie polskim jest to, że ceny leków refundowanych są we wszystkich aptekach jednakowe. Myślę, że w tej kwestii istnieje duże niedoinformowanie, a wręcz apteki sieciowe prowadzą taką politykę oszustwa niejednokrotnie, jaką nam się udaje zauważyć. No, w tej chwili pacjent, który jest osobą schorowaną, niejednokrotnie nie mającą siły, ma nadciśnienie, idzie do apteki, stoi w kolejce, ponieważ on usłyszał, że apteka jest tania. Proszę Państwa, dziś 50% leków to są leki w cenach urzędowych, to znaczy wszystkie apteki będą miały jednakową cenę dla Państwa i nieprawdą jest, że jeśli apteka proponuje zamiennik leku urzędowego, on jest tańszy. On jest również w tej samej cenie. Proszę pamiętać, że pacjent 70, czyli tak zwany senior 75+, wszystkie leki, które przysługują na seniora, będą we wszystkich aptekach za darmo. Więc myślę, że w ogóle w aptekarstwie polskim trzeba by zacząć budować system pro pacjent, to znaczy brakuje informacji na rynku. Ja chciałabym zadać Państwu pytanie, bo nie wiem, czy sobie polski pacjent zdaje sprawę, że na przykład stoi w kolejce w aptece niemieckiej. Czy polski pacjent chciałby wiedzieć, gdzie kupuje leki? Czy ma to dla niego znaczenie? Bo kupując w aptece niemieckiej, dochód i podatek wyjeżdża z Polski do Niemiec. I to jest dla mnie istotna sprawa. Uważam, że tutaj powinno zadziałać państwo, powinno być promocja polskich aptek, powinna być w tej chwili prowadzona w formie na przykład certyfikatu udzielanego, czyli forma logo na szybach i można by się zastanowić, kto ma to prowadzić. Ja uważam, że duże pole do popisu jest dla samorządów lokalnych. Ja osobiście w tej chwili w mieście, w którym mieszkam, byłam z prośbą, wystąpiłam na Radzie Miasta, w Radzie Powiatu z prośbą o wsparcie takiej właśnie lokalnej przedsiębiorczości, bo bardzo istotna ustawa, o której być może nie wszyscy wiedzą, z 2003 roku, że aż 39% podatku dochodowego mieszkaniec miasta zostawia w mieście, w którym mieszka, a 10% w powiecie, w którym mieszka. To znaczy z każdego obywatela miasta prawie 50% jego podatku zapłaconego zostaje na potrzeby danego miasta. Więc jak tu nie wspierać lokalnej przedsiębiorczości? A polska apteka jest też lokalną przedsiębiorczością, lokalnym przedsiębiorstwem. Dlatego uważam, że tu samorządy powinny ruszyć do promocji polskich aptek.
Ja jeszcze powrócę do kwestii tych podatków, bo Państwo i Pan Mariusz i Pani Ewa wspomnieliście o niepłaceniu podatków, że polskie apteki płacą, nie polskie nie płacą. To jest akurat dosyć oczywiste, natomiast skąd to wiemy? Otóż niedawno Ministerstwo Finansów opublikowało listy podmiotów, których obroty przekraczają 50 milionów euro. I pokazało, w jakiej wysokości podatki te firmy, te spółki płacą. Okazało się, że największe spółki posiadające sieci aptek w Polsce tych podatków nie płacą. Mało tego, z artykułów prasowych, no, chyba nie będę podawał nazwy prasy, czy może się powołać ojcze, nie wiem. Okej, zostawiamy temat. W każdym razie w artykułach prasowych była mowa o trzech największych sieciach w Polsce. I proszę, drodzy Państwo, sobie wyobrazić, że jedna z tych sieci, największa, w jednym z lat obrotowych wykazała 500 000 000 złotych straty. To oznacza, że strata okazuje się, że strata tej spółki dwukrotnie przekracza wartość posiadanych aptek. Czyli jeżeli ta spółka sprzedałaby apteki po prostu na rynku, to osiągnęłaby połowę niższą kwotę niż osiągnęła stratę. Co ciekawe, ta spółka w tymże samym roku, kiedy tą stratę wykazała, zmieniła miejsce rejestracji. Była spółką zarejestrowaną w Polsce, natomiast od tego 2011 roku jest zarejestrowana w Holandii, w Amsterdamie. Dziennikarz, który sprawdzał podatki tej spółki, napisał, że ta spółka w następnych latach również nie wykazała zysku. Drodzy Państwo, jeżeli przeciętny aptekarz, indywidualny, w ciągu jednego miesiąca płaci większy podatek niż płacą wszystkie sieci apteczne w Polsce, zbilansowane przez 5 lat, to znaczy, że chyba coś jest nie w porządku. To znaczy, że ktoś nas po prostu oszukuje.
Bardzo gorąco dziękuję. Takie krótkie wprowadzenie do tematu rynek aptekarski w Polsce. Zapraszam Państwa do współtworzenia tych rozmów niedokończonych. Telefony do studia 56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 011 48 56. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałbym się na jutro umówić.
A, to nie ta pora. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ale tam ktoś jest już na antenie.
Nie, należy wyłączyć radioodbiornik, jesteśmy na
mam
antenie.
Mam wyłączone, tak. Małgorzata z Kędzierzyna. Ja już nie pierwszy raz słyszę rozmowy na temat aptekarstwa. Ja rozumiem Państwa i popieram taki pogląd, że apteki powinny być polskie i Polacy powinni, powiedzmy, na nich się bogacić i płacić tutaj podatki. Natomiast nie zgadzam się z taką dyskusją już wiele razy właśnie, bo nie siedziałam cały czas przy radiu od początku, ale usłyszałam, że takie zdanie, że apteki te sieciowe zagrażają zdrowiu pacjenta i usłyszałam także, że dla tych farmaceutów pacjent to jest tam portfel na nogach. Uważam to za skandaliczne takie powiedzenie. Po prostu tam pracują tacy sami ludzie, no widzę technicy farmacji i oni nie traktują mnie ani gorzej, ani lepiej, bo ja idę z receptą i oni mi nie zagrażają mojemu zdrowiu tak czy inaczej. Uważam, że to jest demagogia. Natomiast zgadzam się z Państwem, że Państwo chcecie zarabiać, że Państwo chcecie prowadzić i żeby to były podmioty polskie. Natomiast problem widzę gdzie indziej, że zostały sprzedane firmy farmaceutyczne, które produkują leki i oddano je w ręce zagraniczne, ale to jest zupełnie inny problem. I te leki zagrażają człowiekowi, bo jeżeli kupuje jakąś tam witaminę B, kompozytum, a tam jest 100 różnych innych, no przesadzam, ale tam jakichś składników i to nie jest witamina tam B1, czy tylko przynajmniej tuzin składników, to zagraża pacjentowi i nazywa się to suplement diety, bo pierwszy raz zobaczyłam coś takiego. Natomiast jeszcze chcę powiedzieć, co jest bardzo ważne, że były takie rozmowy i takie dyskusje na szczeblu rządowym też, ale także w rozmowach niedokończonych to słyszałam, że należy rozważyć odległość między aptekami. Uważam, że to jest już naprawdę wysoki poziom szaleństwa, żeby ustalać, ile metrów jedna apteka ma mieć od drugiej. Ja mam na ulicy tutaj niedaleko 3 apteki, no to między nimi chyba w odległości 100 metrów na takim odcinku są 3 apteki. Ja nie widzę w tym nic złego. Natomiast zgadzam się z Państwem, że ma to być polski podmiot, że trzeba zarabiać, ale nie prowadźcie tych rozmów na takim poziomie demagogii, bo takie zdanie wyraźnie słyszałam, że apteka sieciowa zagraża zdrowiu pacjenta. No, ja rozumiem, że bardzo łatwo jest, to jest taki temat, że łatwo jest pacjenta postraszyć akurat tematem zdrowia może bardziej niż innymi tematami, ale uważam, że to jest przesada i to jest trochę nieuczciwe. No tyle, przepraszam,
dziękujemy.
Że akurat
pozostać, takie niełatwe, by wysłuchać odpowiedzi, Panie Małgorzato. Prosimy.
Pani Małgorzato, ja pozwolę sobie odpowiedzieć na część pani uwagi w zasadzie na temat zagrożenia i sieci aptecznych. To nie jest nasza obserwacja, tylko jest obserwacja z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ja to zaznaczyłem na początku, że dokładnie wynika to z dokumentów. To nie jest nasza opinia. Natomiast nasza opinia jako jakby osobno, niezależnie, jest taka, że jeżeli Jeżeli farmaceuta działa pod wpływem nadzorującej go osoby, która nie jest farmaceutą i decyzje farmaceuty w tym momencie nie są jego niezależnymi decyzjami, to może to powodować zagrożenie dla pacjenta. I proszę nie traktować tego jako demagogia, bo to są fakty. To dziękuję i...
Ja odniosę się do sformułowania, którego ja użyłem. Ja wyraźnie zaznaczyłem, że dla firm, do których należą apteki sieciowe, pacjenci są portfelami na nogach. To nie chodziło o pracowników. Zresztą rozwinąłem tę wypowiedź o tym, że magistrowie farmacji w sieci chcą tak samo dobrze dla pacjenta, jak pozostali. A odnosząc się krótko do pani uwagi na temat rozmieszczenia aptek, czyli tak zwanej geografii. Otóż, szanowni państwo, mamy taką sytuację, że skoro rynek leków jest jednym z bardziej ważnych dla każdego państwa, to jest strategiczny rynek, zresztą cała ochrona zdrowia, a więc jest regulowany przez państwo dość drobiazgowo, mocno. Ceny, odpłatności, a więc zniżki, zasady wydawania, a więc chce pani kupić witaminę, proszę bardzo, może ją pani kupić bez recepty, ale antybiotyku czy środka nasennego pani nie kupi. Pani jest, tu cudzysłów, klientem, nabywcą, ja, tu też cudzysłów, sprzedawcą, a nie mogę tego zrobić. A więc nie możemy mówić o czystym handlu, specjalnie używam tego słowa, tylko mówimy o obrocie lekiem. To nie są cukierki, to nie jest marchewka. Dlatego też, skoro państwo zdecydowało się na urzędowe ograniczenia obrotu, wspomniane ceny, marże, zasady wydawania, państwo też określiło, że aptekę może prowadzić tylko i wyłącznie farmaceuta, to państwo też zadecydowało o tym, jakie ma być rozmieszczenie aptek. Mówimy o nowych aptekach, czyli geografia aptek. A więc nowo powstające apteki nie mogą być bliżej, w dużym uproszczeniu, niż 500 metrów jedna od drugiej. Te, które do tej pory powstały, one istnieją. Alternatywą, drodzy państwo, jest, że apteka będzie mogła być na każdym rogu, na każdej ulicy, ale też, jeżeli to będzie wolny rynek, to będzie mogła być prowadzona przez każdego, przez handlarza pietruszką, handlarza złomem, mechanika samochodowego i wtedy państwo otrzymają każdy lek, również dzieci. No, w tym kierunku żadne państwo nie idzie, a już na pewno kraje Unii Europejskiej. Dziękuję.
Chciałabym jeszcze panią zapytać, jeśli można, czy jeśli pani by się dowiedziała, że pani ulubiona apteka, w której pani robi zakupy, jest na przykład w posiadaniu przedsiębiorcy z Holandii, to znaczy dochód i podatek wyjeżdża do Holandii, a jak pani wspomniała, jest pani za tym, żeby były apteki w polskich rękach, czy byłaby pani skłonna przenieść się do apteki polskiej?
Pozwolę sobie uzupełnić tę informację o geografii, czyli rozmieszczeniu, bo się absolutnie z panią nie zgadzam jako aptekarz, jako profesjonalista w tej dziedzinie. Rolą apteki jest zapewnić dostępność leków pacjentom. I teraz z racji tego, o czym mówiliśmy na początku, jeżeli mamy określoną ilość magistrów farmacji, a zatem ograniczoną ilość aptek, które mogą się pojawić na rynku, naszą rolą, czy rolą ustawodawcy jest zapewnić taki rozkład aptek, żeby na każdej, może nie każdej ulicy, ale żeby każdy Polak miał dostępność, jeżeli teraz do leku, czyli łatwy dostęp do apteki. Teraz jeżeli ma pani trzy apteki na jednej ulicy, to powoduje, że w trzech miasteczkach powiatowych dookoła tego miasta, o którym pani mówi, apteki już nie będzie. Natomiast nam zależy na tym, żeby te apteki rozprężyć. Oczywiście w mieście, gdzie jest dużo ludzi, gdzie są trakty komunikacyjne, otwiera się bardzo dużo aptek, tak? Bo tam jest duża szansa na złapanie tego klienta w cudzysłowie. Natomiast nie po to służy system dystrybucji leków, żeby ktoś po prostu sobie zarabiał tam, gdzie jest mu wygodnie, tylko tam, gdzie pacjent potrzebuje lek. I nie może być taka sytuacja, że pacjent z miasteczka powiatowego musi jechać do miasta, żeby kupić lek, w szczególności w sytuacji, gdzie jest chory. I na koniec jeszcze pani powiem, że kwestie te właśnie, z którymi pani się nie zgadza, czyli odległości geograficzne, czyli limity demograficzne, są obecne we wszystkich, znaczy może nie we wszystkich, ale w zasadniczej większości krajów Unii Europejskiej. Albo jedne, albo drugie, albo oba naraz. I to, co zostało w Polsce wprowadzone, bo te limity już istnieją od zeszłego roku, jest wzorem tych krajów i to jest dobre, słuszne i mądre rozwiązanie. Potrzebne tak pani, jak i innym pacjentom.
Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze jest to.
Teraz i zawsze.
Ja jestem osobą, która realizuje recepty dla moich rodziców. Niestety pochodzimy z małego miasta, które znajduje się na terenie województwa śląskiego. Być może ten problem nie występuje w całym kraju, trudno mi to określić, natomiast w ostatnim czasie mam problem z tym, żeby zrealizować te recepty w całości. Ten problem nasilił się w ostatnim półroczu i szczerze powiedziawszy, wcześniej, o ile zdarzały mi się takie sytuacje, że nie było jakiegoś leku, apteka zamawiała, to w tym momencie ten problem jest zdecydowanie bardziej nasilony. Ja to zauważam z tego też względu, że w naszym mieście zlikwidowały się w ostatnim czasie chyba 3 czy 4 apteki. To były takie małe, takie, które istniały od dawna. I zostały apteki sieciowe. I szczerze powiedziawszy, to ja nie widzę tutaj jakiejś nadrzędnej roli tych aptek, ponieważ nie mają one leków na stanie, nie są w stanie tych leków wprowadzić, nie są w stanie nawet zaproponować mi zamiennika. Czy państwo moglibyście się odnieść jakoś do tego problemu?
Dziękujemy pani. Prosimy przejść na odbiór. Prosimy. Pan magister Mariusz Politowicz.
I tu jest właśnie pies pogrzebany. Bo paradoksalnie, o czym już wspomniano, im więcej aptek, tym wcale to nie oznacza lepszego zaopatrzenia w leki. Jest pewna pula chorób, a więc też i leków, które służą ich leczeniu. Jeżeli to są rzadko spotykane choroby, a więc i lekarstwa, no to jeżeli aptekarz kupi lek w hurtowni dziś i przez najbliższe powiedzmy 3 lata nie trafi do niego pacjent po to lekarstwo, on je utylizuje na własny koszt. A więc wydał pieniądze, potem wydaje pieniądze na utylizację, pacjent nie przychodzi, bo chodził gdzieś indziej. Podobnie robią inni aptekarze w tym samym mieście. W związku z tym przychodzi moment taki, że na przykład w hurtowni brakuje danego lekarstwa i nagle pacjent zaczyna turystykę lekową, jak to się określało, bardzo negatywną zwłaszcza dla niego. Okazuje się, że nigdzie tego lekarstwa nie może kupić. Dojdziemy również do innych przyczyn braku leków. Ale gdyby była mniejsza liczba aptek, ja wiem, że to, co teraz mówię, jest trudne do zaakceptowania przez przeciętnego pacjenta, ale proszę mi wierzyć, że tak właśnie jest i dokładnie ten tok myślenia został przeprowadzony wiele, wiele lat temu przez dojrzalsze ekonomicznie kraje europejskie, przede wszystkim europejskie. I one właśnie stwierdziły, że ta geo i demografia aptek, czyli ich rozmieszczenie równomierne jest bardzo potrzebne, gdyż wtedy apteka jest przedsiębiorstwem, już pomijamy nawet podatki, ale jest przedsiębiorstwem spełniającym swoją rolę dostarczyciela leków dla osób potrzebujących, gdyż tę aptekę stać na to, żeby te lekarstwa mieć i pacjent wie, że zawsze to lekarstwo dla niego jest. Paradoksem w tej chwili jest to, że obrót lekiem w Polsce jest uregulowany w sposób, mówimy o leku refundowanym, tak? Czyli tym, który pacjenci otrzymują ze zniżką. Jest uregulowany według zasad oderwanych od realiów ekonomicznych, ale nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, co oznacza, że ten obrót lekiem nie jest opłacalny. Mówimy o obrocie legalnym. Za chwilę, mam nadzieję, przejdziemy do tego, jak nielegalny obrót lekiem powoduje brak dostępności do niego, o którym tutaj pani wspomniała.
Jeszcze może uzupełnię, jeżeli mogę. Tak, przepraszam, bo wchodzę tutaj między dwie zgłaszające się osoby. Proszę państwa, to wcale tutaj odniosę się do słów pana Mariusza. Wcale to nie jest dziwne i wcale to nie jest nienaturalne. Podam przykład. Mieszkam na małej wsi. Był tam jeden sklep spożywczy, który był średnio zaopatrzony. Teraz otworzył się drugi sklep, w związku z czym ilość klientów w mojej wsi rozbiła się na dwa sklepy, w związku z czym żadnego sklepu w tej chwili nie stać na to, żeby zamówić chleb do tego sklepu. Boję się pomyśleć, co by było, gdyby się otworzył trzeci sklep. Teraz odnosząc się do kwestii aptek. Drodzy Państwo, 320 milionów ludzi zamieszkuje Stany Zjednoczone, a tam w tym kraju jest 19 tysięcy aptek. W Niemczech mamy 80 milionów ludzi i aptek 18 tysięcy. W Polsce mamy 38,5 miliona ludzi i aptek 15 tysięcy. My mamy po prostu, te apteki są do tego stopnia, ilość ich jest wielka, że te apteki są po prostu słabe ekonomicznie. I nic dziwnego, że leku nie ma, ale przejdę też do drugiego tematu, bo jest jeszcze drugi bardzo ważny powód, dla którego leku nie ma. Otóż, drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że inwestujecie, zakładacie sklep, to kosztuje was dużo pieniędzy i w pewnym momencie w wyniku pojawienia się wielu podobnych sklepów w waszej okolicy bardzo wzrasta konkurencja. Nie jesteście w stanie już schodzić z ceny, musicie spłacać kredyt i w tym momencie zaczynacie szukać jakichś dodatkowych rozwiązań, bo nie jesteście w stanie utrzymać się z marży tego sklepu. Niestety na rynku aptecznym taka sytuacja, czyli taka jakby już zubożenie aptek prowadzi do, w wielu przypadkach do decyzji, że zaczyna się łamać prawo i korzystać, czy szukać alternatywnych źródeł utrzymania.
Od razu powiem, że my tego nie pochwalamy w żaden sposób, żebyśmy tutaj byli dobrze zrozumieni.
Nie, oczywiście nie pochwalamy, natomiast mówimy o faktach. I w wyniku poszukiwania tego pieniądza, tego zysku, część aptek, ale teraz pytanie, która część aptek? Część aptek leki, proszę Państwa, zbiera, czyli kupuje z hurtu, pakuje w paczki i sprzedaje pośrednio przez hurtownię, sprzedaje za granicę. Sprzedaje za granicę, dlatego że tam zarabia czterokrotnie wyższą marżę. W efekcie tej dystrybucji na zewnątrz, poza Polskę, w Polsce zaczyna brakować leków dla pacjenta. Otóż, drodzy Państwo, etyczny aptekarz nigdy nie będzie doprowadził do takiej sytuacji, żeby zabrakło leku dla jego pacjentów, bo jest odpowiedzialny. Natomiast kto wywozi? Ten, kto ma dostęp do leków, nie jest związany jakąś powinnością czy odpowiedzialnością w stosunku do swoich pacjentów. No i po trzecie chce zarobić. I tu w zasadzie mamy odpowiedź na pytanie, skąd ten temat?
Jeszcze chciałabym dodać do tej sytuacji, bo pani zaznaczyła, że dwie apteki, które były od zawsze, zamknęły się, pojawiły się apteki sieciowe i pani jest zdumiona, że i tak leków nie ma. Ja może powiem, jak ja rozwiązuję problem, ponieważ prowadzę aptekę rodzinną i budujemy rozpoznawalność pacjenta, więc staram się, ponieważ też nie stać mnie na posiadanie dużego magazynu leków, staram się, aby pacjent, który realizuje recepty systematycznie, te leki miał. Umawiam się z pacjentem, pacjent dzwoni wcześniej, ponieważ pacjenci często wiedzą, jaki lek biorą. Pacjent dzwoni wcześniej, przychodzi do apteki i leki na niego czekają.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo.
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam Maria z Warszawy, ojca Benedykta i państwa. Serdecznie witam w studio, dziękując jednocześnie za ten temat. Dzwonię dlatego, że ja akurat mam kilka takich refleksji, bo mieszkam 50 lat od matury w domu, który na dole ma aptekę. I obserwuję, że tak powiem, przez te 50 lat tę aptekę, no i korzystam. I mam jeszcze tutaj człowieka, który bez przerwy choruje i ciągle korzysta z aptek i też ma sporo refleksji, ale nie chce się wypowiadać, nie ma odwagi, ale dziękujemy za ten temat. Otóż pamiętam 20 lat przed powrotem do wolnej Polski. Była to apteka normalnie państwowa, w której normalnie były leki przede wszystkim tańsze o wiele. Potem nagle prywatny właściciel, który w ogóle nie miał nic wspólnego z aptekarstwem i od razu poczuliśmy tę różnicę, a potem obecnie jest to apteka sieciowa. Mało tego, tu u mnie w tej dzielnicy przeżyliśmy bardzo wiele osób, które mieszkają wiele lat, to, że zamknięto aptekę, w której robiło się leki na zamówienie. piękna apteka z takimi, jak w filmie, jak ja wiem, może w lalce, te stare apteki ze starymi meblami. Zresztą na Nowym Świecie też taką zamkniętą. Obecnie, znaczy i teraz jest Rygrycan, też dobry, tylko że lody. A dlaczego? Bo też właściciele się zmieniają i eliminuje się prawdziwe apteki, a powstają apteki drogerie. Na przykład mnie razi, bo w moim domu nie ma tych okienek. Ja po prostu się dziwię, jak mogą pracownicy godzić się, już taki drobiazg, proszę Państwa, godzić się na to, że ktoś z grypą przychodzi, tu jest drogeria, tu jest jakieś drogie, prawda, kremy i oni muszą się godzić, bo ten właściciel każe im sprzedawać bez tej ochrony. To już jest, to też jest takie nieludzkie. Ale jeszcze a propos właśnie, a na Rondzie z kolei, u mnie na Saskiej Kępie, była apteka, którą prywatny właściciel w sposób brutalny potem wyrzucił bardzo dobrego, naprawdę z praktyką i zawodowego, że tak powiem, aptekarza, no a zatrudnił właśnie osoby, które... No, czuję się po prostu to, że to nie są profesjonaliści. Już postaram się kończyć. Poza tym dawniej była ochrona taka, że tak to, co Państwo mówili, prawdziwy aptekarz, jeżeli lekarz, bo bywa, że lekarz też się pomyli. Tutaj mieliśmy sytuację, że sąsiadka, gdyby nie aptekarz, to by, ja nie wiem, czy ta sąsiadka by nie, prawda, no nie wiem, nie była chora albo nawet gorzej, ponieważ lekarz się tak pomylił, że tylko fachowy aptekarz zobaczył, że to jest dawka zabójcza, że tak powiem. No i zauważył. A w tej chwili to po prostu jest czulenie się do, wchodzi się do apteki, jak do drogerii i rzeczywiście za dużo tych aptek jest. A eliminuje się te najlepsze, te właśnie fachowe i dziękujemy bardzo, bo poza tym tutaj zaczęły się czasy, w których na przykład, no to już jest sprawa, proszę Państwa, nie tylko aptek, ale też tego, jak te leki są, nie wiem, dystrybuowane. Na przykład bardzo trudno o leki polskie w takich aptekach. Na przykład ja z cholesol jakiś taki jest lek, który gdzieś wyczytałam sprzed 20 lat i jeszcze jakiś lek, którego w ogóle nie ma. Albo zwykłej fitolizyny w takich aptekach nie ma, która jest często podstawą dla ludzi chorych na nerki. I po prostu my jesteśmy traktowani, no jak ci naprawdę chorzy, to się bardzo dziwnie czują w aptekach. Właśnie chciałam podkreślić, że dobrze, że Państwo, ale to jest zaszłość. To prawie 30 lat tej transformacji. Nie mówię tak jak w PGR-ach ta transformacja, ale trochę byli mnóstwo aptekarzy skrzywdzonych, wyeliminowanych z pracy często, tuż przed emeryturą. I właśnie ponieważ nikt na to nie zwracał uwagi właściwie, że się zmienia ta struktura, że przychodzą ludzie, którzy gdzieś tam pracowali w jakimś przemyśle, nie wiem, cukierniczym, ale mieli pieniądze i kupili aptekę.
Dziękuję, Pani Mario.
Tak, już kończę. Dziękujemy. W każdym razie dziękujemy bardzo i prosimy o kontynuację tego tematu. Może coś się zmieni, może Państwo się tym zainteresuje jako Państwo.
Dziękujemy Pani. Prosimy.
Proszę Państwa, pracujemy nad jakością. To, co o czym Pani wspomniała, że te apteki kiedyś wspaniałe, pełniące swoje funkcje, w pewnym momencie przestały tą funkcję pełnić, bo nazywamy je w tej chwili sklepami z lekami, dlatego że pacjent może tam tylko liczyć na to, że dostanie, albo i nie, ale powiedzmy, że dostanie to, co mu przepisał lekarz, plus do tego dostanie jeszcze 10 innych produktów, dlatego że sprzedająca sieć musi na tym zarobić. I nie dostanie ten pacjent żadnej informacji. Oczywiście magister farmacji, jeżeli jest w tej aptece, na pewno przyłoży wielką uwagę do tego, żeby sprawdzić receptę tak czy inaczej. Także nie podważamy pracy farmaceuty w aptece sieciowej. Natomiast faktycznie jest tak, że apteka sieciowa jest po prostu skupiona na swoim zysku, generowaniu zysku, na tym, co się opłaca, co się nie opłaca. Natomiast magister, właściciel apteki indywidualnej, generalnie, chociaż na pewno też są wyjątki, też to musimy powiedzieć, ale generalnie skupiony jest na tym, żeby jego pacjent był prawidłowo merytorycznie obsłużony. Zależy nam na wiedzy, zależy nam na szkoleniach. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale my się szkolimy w okresach 4-letnich, musimy zdobywać jakieś tam pulę punktów, szkolenia ciągłe, ale też czemu, przepraszam, tak?
Przy okazji dokończymy.
Okay.
Prosimy, kolejny telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus właśnie.
Prosimy, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus właśnie, z wielką uwagą słucham tego tematu.
Kto do nas
dziękuję
telefonuje?
Bardzo, bardzo gorąco za właśnie za podjęcie tego tematu, ponieważ właśnie aptekarstwo było kolejną dziedziną, która właśnie przez ostatnie 2 lata była właśnie subtelnie, ale cały czas niszczona. Ja podam tylko przykład balsamu kapucyńskiego, który był sprzedawany całymi latami, dołączono do nich ulotką. Natomiast w bodajże 2011 roku, czyli pod poprzednim rządem, została nałożona akcyza na balsam kapucyński. I już się nazywa nalewka, nie można dostać ulotki, więc po prostu już nikt nie wie, co to jest i właściwie do czego. Balsam kapucyński został wycofany z aptek, ponieważ apteka, żeby miała na stanie balsam kapucyński, musi opłacić koncesję. Natomiast niemiecki Esberitox, który ma już nie pamiętam, czy tyle samo, czy nawet więcej alkoholu, jest wystawiony na froncie apteki. I po prostu i tak się dbało o Polskę, tak się dbało o polskość. Więc chwała Państwu za to, że podejmujecie ten temat. I
kto
uważam, że to jest w naszym interesie, żeby walczyć o nasz wspólny interes, ponieważ miejsce Polaków jest w Polsce. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie.
Kto do nas telefonuje? Jeszcze takie pytanie. No niestety. Prosimy tutaj.
Tylko krótko odniosę się i do wypowiedzi osoby, która telefonowała, ale też dla wszystkich pacjentów. Powtórzę swoje słowa. Jeżeli mają Państwo jakiś problem z dostępem do leków, nie wiedzą, który zastosować, nie wiedzą, jakim preparatem zamienić ten, który używali przez lata, a go nie ma z różnych powodów, proszę iść do swojej apteki, poprosić o magistra farmacji, opowiedzieć, zreferować swój problem, a na pewno farmaceuta pomoże.
Prosimy. Pani Ewa Strzelec.
Bardzo bym chciała prosić wszystkich pacjentów, wszystkich słuchaczy, jeśli jesteście Państwo za polskimi aptekami, to bądźcie świadomymi pacjentami, próbujcie szukać i pytać się o polską aptekę, jednak to jest dla nas bardzo ważna rzecz. Może damy radę, bo przez 25 lat rynek był psuty, ale zaczęliśmy go naprawiać. Jeśli 25 lat rynek był psuty, no prawdopodobnie 25 lat będzie naprawiany. Proszę Państwa, jest szansa, że polskie apteki przejdą w polskie ręce, bo ustawa sprzed roku mówi, że obecnie apteka, którą właściciel chce zakończyć działalność, może ją sprzedać, ale w ręce polskiego aptekarza. Więc być może, jeśli zaczniemy być świadomym społeczeństwem, odzyskamy rynek aptek, który jest bardzo dużym rynkiem finansowym i dużym zyskiem dla państwa polskiego, odzyskamy w polskie ręce.
Dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Krzysztof z diecezji tarnowskiej. Nie wiem, czy nie za późno jest ta ustawa nowa o aptekach i tym warunkach demograficznych, geograficznych. Bo w tej chwili zauważam tak, że zamykają się przede wszystkim właśnie te polskie apteki, a sieciówki właśnie jak gdyby rosną w siłę na rynku. I tam w takim miejscowości, powiatowym mieście na przykład było za dużo aptek, według tego demograficznego warunku o 8 co najmniej, prawda? I w tej chwili właśnie z tych dochodzenie to jest zamykanie tych polskich aptek małych, rodzinnych, czy już istniejących od X lat, a sieciówki właśnie jeszcze bardziej nawet w to miejsce wchodzą, bo wykupują udziały i nie wiem, czy to jest rada jakaś na to będzie.
Panie Krzysztofie, dziękuję za telefon. No, było powiedziane, że w miejsce 4000 zlikwidowanych tych polskich powstało 6000 sieciowych, ale mamy naszych gości.
Ja się jeszcze chętnie odniosę do tego, co pan powiedział. Drogi pani, lepiej późno niż wcale, bo jeżeli nic byśmy nie zrobili, jeżeli nie próbowalibyśmy zatrzymać ekspansji sieci na Polskę, to za parę lat byśmy byli w sytuacji, w jakiej w tej chwili są Norwegowie. Przez przypadek zrobili sobie taką krzywdę, mianowicie postanowili pod wpływem jakiegoś lobby zliberalizować swoje przepisy i apteki, które mieli właśnie prowadzone przez farmaceutów w 2001 roku, zliberalizowali prawo, czyli umożliwili wykupowanie tych aptek i zakładanie nowych właśnie przez korporacje sieciowe. Po 5 latach okazało się, że wszystkie apteki w Norwegii zostały wykupione przez 3 firmy powiązane z hurtowniami zagraniczne, nie norweskie, również nie płacą w Norwegii podatku. Może dla Norwegów akurat nie jest to wielki problem, bo to kraj o najwyższym PKB per capita w Europie. Ale Norwegowie mają wielki problem w tej chwili i to byłoby również, nas by to spotkało, bo nie wiedzą, jak się wycofać z tej sytuacji. Sytuacja jest taka, że w tej chwili minister zdrowia norweski nie negocjuje z firmami, z producentami poziomów refundacji za leki, tylko te firmy po prostu przychodzą do ministra i mówią, że mogą pracować na takiej i takiej marży, bo poniżej tego po prostu nie będą tego leku albo dystrybuować, albo będą strajkować. Minister jest w szachu, bo nie jest w stanie zgodzić się na to, żeby jedna trzecia aptek w Norwegii któregoś dnia po prostu przestała dystrybuować leki i musi się godzić na te warunki. Niestety nie ma drogi powrotu. W momencie, kiedy rynek się sprzeda, to jest dokładnie taka sama sytuacja, jak w geście rozpaczy czy poszukiwania środków. Osoba z nałogiem wyprzedaje swój majątek. W pewnym momencie dochodzi do momentu, kiedy nic nie ma, nic jej już nie pozostaje i już nie ma skąd grosza wziąć. Natomiast mówi pan o tym, że apteki sieciowe rosną w siłę. Niezgodnie z prawem. Główny inspektor farmaceutyczny wydał stanowisko po zeszłorocznej ustawie, jakby wskazujące potrzebę cofania zezwoleń tym aptekom, które w sposób nielegalny, czy niezgodnie z zeszłoroczną ustawą, przejmą własność innej apteki. W tej chwili szykujemy taki raport. Prawdopodobnie będziemy ten raport w przyszłym tygodniu publikować, dotyczący aptek, które zostały w sposób nielegalny przejęte w ciągu ostatniego roku. W tej chwili na liście mamy około 700, ale to, o czym pan mówił i o czym mówię w tej chwili, nie wskazuje na to, że ustawa jest zła, tylko wskazuje na to, że administracja państwowa nie jest w stanie egzekwować przepisów, ale tu już wchodzimy w kolejny bardzo szeroki problem, który oczywiście, jeżeli zdążymy, to chętnie opowiem, bo to jest problem w ogóle organizacyjny inspekcji.
Kolega wspomniał o bardzo ważnej rzeczy. Mówiąc prostym językiem, gdyby nie zatrzymano ekspansji sieciówek, co miało miejsce w ubiegłym roku, w naszym kraju doszłoby do potężnej monopolizacji, a więc tak jak w Norwegii, nie państwo by decydowało o cenach leków, tylko ci, którzy są właścicielami tego monopolu. Proszę państwa, jeżeli fundusz inwestycyjny spoza kraju, z jakiegoś raju podatkowego, dysponujący miliardami dolarów, przychodzi do Polski może w ten sposób, i zgodnie z ówczesnym prawem mógł zakładać sieci aptek, gdzie leki były sprzedawane w cenach dumpingowych, czyli poniżej ceny zakupu, to naturalnym jest, tak jak kolega tu podawał przykład sklepów ze swojej miejscowości, że dochodzi do wyniszczenia pozostałych, a więc apteki zaczęły się zamykać, o czym tutaj już kilkakrotnie powiedziano. Czy państwo myślą, że ten fundusz zrobił to po to, żeby w przyszłości pani, którzy nas słuchają, swoje lekarstwa kupowali taniej? No nie. I nie będą państwo ich kupować taniej, gdy tacy właściciele, w tym wypadku sieci, będą dyktować te ceny. W tej chwili to jest tak, że potocznie każdy wie, że wolna konkurencja jest dobra, bo ceny spadają, jakość rośnie. No tutaj nie ma wolnej konkurencji, bo ceny są urzędowe, zasady są urzędowe, ale przychodzi ktoś z nieograniczonym kapitałem, który wykorzystuje nie na wzmocnienie jakości, tylko na wyniszczenie tych, którzy tę jakość chcą zachować. To jest mniej więcej tak, jakby państwo, powiedzmy emeryt, miał biec na 100 metrów i miał konkurować z 18-latkiem wysportowanym, na dodatek emeryt miałby na sobie jeszcze plecak z kamieniami. No nie ma takiej możliwości i rolą państwa, każdego państwa jest zapewnienie równych szans, bo wolna konkurencja oznacza, że każdy ma równe szanse. Tu tych szans nie ma, a za właśnie zniszczenie możliwości wolnej konkurencji odpowiada państwo i dlatego też od państwa oczekujemy takich nowelizacji przepisów różnego rodzaju dotyczących nie tylko farmacji, ogólnie ochrony zdrowia, aby ta równość została zachowana, żeby każdy z nas, jak tutaj siedzimy, ale również wielu naszych kolegów, koleżanek w różnych aptekach, mógł swój zawód wykonywać poprawnie, bo na tym nam zależy. No nie może być tak, że wygrywa w tym momencie ten, który łamie przepisy na różne sposoby, o czym mam nadzieję jeszcze wspomnimy, a przegrywa, raczej jest eliminowany z rynku, cokolwiek znaczy tutaj, raczej mam na myśli bardzo drastyczne określenia, żeby był eliminowany ten, który postępuje uczciwie. No to jest zaprzeczenie jakichkolwiek zasad ludzkich.
Dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam państwa. Jestem zadowolona, że jest taki temat, bo jestem tym zainteresowana. Jestem starszą osobą. Chciałam się zapytać, ponieważ słyszałam, że pani magister jest jakaś. I chciałam się zapytać, jak się ma sprawa z lekiem Magwit B6? Bo ja mam taki problem. Ja ten Magwit muszę używać, bo ponieważ mam problemy, bo to potrzebuję i na głowę i mam problemy z jelitem grubym. Nie mogę innego używać magnezu, bo są, ten jest tylko jeden dojelitowy. A gdzie pójdę do apteki? W Bydgoszczy. Jadwiga z Bydgoszczy mówi, przepraszam. I gdzie pójdę w Bydgoszczy do apteki, a zwłaszcza do sieciówek, to od razu nie ma i nie będzie tego. Raptem, tak jakby ręką odjął, przestał być w aptekach, całą Bydgoszcz obeszłam i nie ma tego leku. Nie wiem, co się stało z tym lekiem. Jakieś inne magnezy mi proponują, których ja nie mogę, bo nie mogę na moje jelita. I to jedna sprawa by była. I teraz druga sprawa, takie miałam zastrzyki kiedyś, które bardzo mi służyły, no i wszyscy jakoś tak to źle przyjmowali, że to jest placebo, że a dla mnie to służyło. Zel firmy Zel. To były zastrzyki takie. I teraz też w całej Bydgoszczy wsiąkły. I tak pani jedna mi podpowiedziała w aptece, czego ja oczywiście nie zrobię, bo nie mam ani możliwości, że mam do Niemiec jechać, bo tam w Niemczech są te zastrzyki. I jak to się w ogóle ma z tymi naszymi lekami? Przecież ten Magwit B6 to ja chyba 30 lat używałam i raptem wszystkich aptekach, żeby on się skończył, że w hurtowni nie ma? Czy firma jakaś tutaj przestała produkować, czy jest wysyłana?
Bardzo szczegółowe pytanie, pani Jadwigo. Tutaj tak. Już poprosimy obecnych w studiu gości o odpowiedź. Dobrze?
Dobrze, czekam. Dziękuję bardzo. I z Panem Bogiem. Cieszę się, że taka jest audycja i pozdrawiam wszystkich. I to, co ta pani pierwsza mówiła, to się nie zgadzam, bo tak jak państwo mówiliście, to w sieciówkach jest rzeczywiście i oni tylko są nastawieni na po prostu na finanse.
Dziękuję.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Proszę pani i proszę państwa, kolejny raz apeluję. Proszę zapytać swojego farmaceuty o odpowiedniki swoich leków. Tu pani wspomniała pewien magnez. No jeżeli go nie ma, no to nic nie zrobimy. Natomiast proszę mi wierzyć, są magnezy, które zapewne będzie pani mogła przyjmować bez szkody dla swojego zdrowia. Jeżeli pani nie chce skorzystać z podpowiedzi farmaceuty, proszę skorzystać z podpowiedzi swojego lekarza. Zaufać mu. Nie sądzę też, żeby pani próbowała wszystkie magnezy, które są na rynku, więc jestem przekonany, że znajdzie pani i każdy pacjent coś dla siebie. Dokładnie to samo chciałem powiedzieć na temat zastrzyków, o których pani wspominała. Proszę mi wierzyć, najlepszym rozwiązaniem w tym wypadku będzie, gdy pani uda się do swojego lekarza i na ten temat porozmawia.
Telefon, halo. Prosimy.
Jeszcze raz mam dzwonić?
Nie, jest pan na antenie.
Okej.
Okay. Prosimy o przedstawienie się.
Krzysztof?
I zabranie głosu.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Chciałbym powiedzieć tylko tyle. Panowie, przestańcie narzekać na to, co się dzieje w aptekach. Powiedzcie krótko, że firmy farmaceutyczne rozjeżdżają rynek, serwują oczywiście aptekom sieciowym zdecydowanie niższe ceny. O i powiedzcie o tym, że jest bałagan cenowy totalny, a państwo, a nasze społeczeństwo jest po prostu wykorzystywane. Czas powiedzieć prawdę, jak to tak naprawdę wygląda. Tak to wygląda i taka jest rzeczywistość. I mała apteka jest niszczona po prostu różnicami cenowymi, jest rozjeżdżana i nikogo to nie obchodzi. A to jest nadzór Ministerstwa Zdrowia, krótko mówiąc, i jeszcze państwa. Krótko mówiąc, państwo powinno dbać o to, żeby pacjent w każdej aptece mógł dostać lek w najniższej cenie, we właściwej cenie, a apteka powinna mieć właściwą marżę, natomiast społeczeństwo nie powinno być wykorzystywane. I w tym momencie, gdyby były stałe ceny, proszę państwa, to byłaby taka sytuacja, że handlarze i wszyscy ci, którzy na tym zarabiają krocie, po prostu przy 20-25% marży nie mieliby szans na utrzymaniu się na rynku. I apteka spełniałaby swoją funkcję taką, jaką powinna spełniać. Natomiast na dzień dzisiejszy biegamy, szukamy leku, dlatego że cwaniacy i handlarze to wszystko wywożą. Szczęść Boże, tyle chciałem powiedzieć. Powiedzcie prawdę, jak to tak naprawdę wygląda.
Dziękuję panie Krzysztofie. Prosimy. Pan Marcin.
Mówimy prawdę, po to tu przyjechaliśmy i pan też mówi prawdę, dokładnie jak to wygląda. Oczywiście przyczyn niszczenia tego rynku jest dużo więcej, ale jak najbardziej ma pan rację. Uzupełniłbym to jeszcze o informacje na temat w ogóle dostępności, dlatego że bardzo często jest tak, że apteki sieciowe w ogóle leki dostają, a apteki indywidualne na przykład zdarza się, że są im odmawiane. Co wynika po prostu z jakichś dziwnych układów. Oczywiście kwestie cen, kwestie marż. Jak najbardziej się z tym zgadzamy. Mogę panu powiedzieć, że apelujemy od 2 czy 3 lat do Ministerstwa Zdrowia o ujednolicenie cen leków na receptę. Były takie rozmowy. Natomiast nie są to łatwe tematy w kwestiach systemowych. W Niemczech tak jest i ten system bardzo dobrze działa i chcieliśmy ten system przekopiować do Polski, bo w pełni się z panem zgadzamy. Co do Ministerstwa Zdrowia. W Ministerstwie Zdrowia od 2001 roku nie ma osobnego Departamentu Farmacji i w zasadzie nie ma farmaceutów. To powoduje, że nasz głos, tak jak łatwiej nam tutaj się dostać do studia, porozmawiać z państwem, z ojcem, niż wpłynąć na jakąkolwiek politykę Ministerstwa Zdrowia. Niestety z bólem to mówię, ale takie są fakty. No i teraz ceny, jeszcze odniosę się, pan mówi o marżach 25%. Dałby Bóg, żeby takie marże były w aptekach, bo marże w tej chwili przeciętne, tak jak liczymy z rynku, są na poziomie 14%, 13%. Także te 25% to ma pan wiedzę sprzed 20 lat. Tym niemniej, to jest jedna moja uwaga, z tym się nie zgodzę, reszta jak najbardziej tak.
Kolega wspomniał o bardzo ważnej rzeczy, czyli o braku farmaceuty w Ministerstwie Zdrowia. Tak, z bólem potwierdzam, to jest prawda. I proszę mi wierzyć, miałem okazję niedawno na ten temat rozmawiać. Ciężko rozmawia się o farmacji z ludźmi, którzy nie są farmaceutami, ale to oni decydują o tym, jak my, farmaceuci, będziemy pracować lub pracujemy. Owszem, można. Można starać się to tłumaczyć. Ale to, co tak jak my tu, farmaceuci zgromadzeni w studiu, rozumiemy w lot, bo pracujemy każdego dnia, tak wytłumaczenie tego choćby najlepiej wykształconemu, niech będzie, inżynierowi lub prawnikowi, zajmuje dużo czasu. No i jeżeli z każdym drobiazgiem musimy iść do niefarmaceuty, no to proszę nam wierzyć, to zajmuje dużo czasu, dużo energii, spalamy się wewnętrznie, a następnie w Dzienniku Ustaw ukazuje się rozporządzenie, które natychmiast musi być poprawiane, bo zawiera mnóstwo błędów. To jest bardzo przykre dla nas, gdyż z jednej strony jest oznaką lekceważenia dla naszego zawodu, również dla nas osobiście, ale to jest przykre i bolesne dla Państwa jako pacjentów dzisiejszych lub przyszłych, gdyż dzięki tym kiepskim regulacjom prawnym my czegoś nie możemy zrobić lub coś musimy zrobić, co Państwu jako pacjentom się niezbyt podoba, a jeżeli my tego nie zrobimy, zostaniemy ukarani finansowo w sposób nadmierny. Walczymy z tym, mówimy o tym. Niemniej, tak jak wspomniałem, jeżeli tam nie ma farmaceuty, który w lot by zrozumiał ten problem, no to on się nasila.
Jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że system dopiero naprawiamy od roku. I jeśli będziemy mieć wsparcie pacjentów, to o czym pan powiedział, że leki na receptę, leki ważne, powinny być w jednakowych cenach, tak żeby nie zmuszać pacjenta do szukania taniej apteki. Bardzo często on jest po prostu oszukiwany przez aptekę, że jest tańszy lek. No ostatnio miałam pacjenta, który przyszedł do mnie wycenić leki. Apteka sieciowa powiedziała, że są najtańsze. To były leki, wszystkie były refundowane. Także w tej chwili dopiero w stałych cenach. Wszystkie są w stałych, jednakowych cenach, więc w tej chwili naprawdę system zaczynamy naprawiać od roku i prosimy o wsparcie. Naprawdę, to jest duża rzecz, że w tej chwili bardzo mnie cieszy, że wiele telefonów mamy takich, które właściwie nas podbudowują, tak? Bo my też musimy mieć, proszę Państwa, ja jutro idę do pracy. Dzisiaj jechałam do Państwa 4 godziny. Jutro idę do pracy na drugą zmianę, potem mam 13 godzin codziennie. Także jestem farmaceutką, no to jest też pewna działalność społeczna moja, ale moja funkcja to jest praca w aptece. I chciałabym, ja pracując w aptece, stoję za pierwszym stołem, jestem pacjentem, jestem magistrem farmacji doradzającym pacjentowi. I nie daj Panie Boże, żebym kiedykolwiek musiała szukać pracy, jeśli by doszło do zamknięcia mojej apteki, żebym musiała szukać pracy w aptece korporacyjnej, bo ja bym już nie umiała w tej chwili pracować, jeśli jakiś nadzorca kazałby mi sprzedać 300 opakowań leku, bo on musi na tym zarobić.
Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo.
Halo.
Bardzo halo. Proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z Dolnego Śląska. Halo, słyszać?
Tak, słychać Pani.
Ja chciałam tutaj powiedzieć, że właśnie jestem farmaceutą, emerytką, 40 lat, prowadzę aptekę. Dzieci pokończyły farmację i prowadzę. Muszę zamykać. Niewiele się zmieniło. Owszem, to, że nowe apteki nie powstają, to i może dobrze, ale właśnie głównie chodzi o ceny. Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego w dalszym ciągu, jeżeli Xarelto kosztuje w cenie zakupu 300 coś złotych, a sieciówki mają po 40-60 złotych, jakaż to konkurencja? Dostępność leków, jakieś leki deficytowe. Nie dostanę. Ja nawet dla siebie i na najbliższej rodziny muszę iść do sieciówki i kupować. Tam dostanę wszystko. W aptekach Gemini czy w innych tam sieciówkach dostanę wszystko. Natomiast tu muszę się prosić za 4 dni, za 5 w przyszłym tygodniu. Niech pani zadzwoni w przyszłym. Nawet chciałabym zrealizować kilka recept. To by może podniosło trochę obrót. Nie ma, bo nie ma właśnie jeden lek, jest deficytowy na recepcie i jego nie dostanę za kilka miesięcy, może tam jedno opakowanie. Potem ceny. Ceny są po prostu dla małych aptek niezrzeszonych, które nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jeszcze są jakieś kanały, że te małe, z tych małych aptek porobiły się też sieciówki i mają właśnie dostęp do tanich leków. Natomiast normalnie ceny są tak wygórowane, jak się nieraz telemarketerka pomyli, no to owszem, da z tej innej półki, co jest dla sieciówek, które są, no, kolosalna różnica. Ja już powiem, że nie mam siły już się tłumaczyć pacjentom, Kiedyś miałam incydent, kiedy mi rzucił pacjent posterisan, mówi, że tam kupił za 9 zł, a u mnie jest za tyle, jak ja płacę chyba tam po 17 czy ileś w cenie zakupu. Zdenerwowałam i wyzwał mnie od 6. Zdenerwowałam się, zadzwoniłam do nadzoru, powiedzieli, że proszę wezwać policję. Zadzwoniłam do departamentu farmacji, powiedziano mi, że nie mogą się, oni się tą sprawą nie zajmują. No i koniec. I tak zostało i po prostu już wegetuję, już jest koniec, dzieci szukają pracy, syn jako kierowca robi, gdzież teraz pójdzie z dyplomem magistra farmacji, poszedł do sieciówki, jak zobaczył ten bałagan i sposób pracy, to myślał, że no zresztą tak uczyłam z pokolenia na pokolenie, że zawód farmaceuty jest inny, że to jest tradycja, że przede wszystkim etyka, przede wszystkim nie szkodzić, pieniądze na drugim miejscu, a tu jest inaczej. I proszę mi wytłumaczyć, czy coś głównie chodzi o cenę, bo klienci są nieświadomi, oni nie wiedzą, że jak ktoś ma 150 aptek i zasila jeszcze tam, jeszcze ma inne pranie brudnych pieniędzy w tych aptekach. Ważne, że dla nich jest niska cena. Czy jest jakaś szansa jeszcze, że te takie rodzinne apteki mogą jakoś, ale na co nie liczę. To wszystko, to zresztą dużo jest do powiedzenia, ale proszę o komentarz i niech ktoś inny.
Dziękuję Pani Tereso, pozdrawiamy, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję Pani Magistrze za głos. Ja może się odniosę na podstawie danych statystycznych. Mianowicie mówi Pani, że są takie wielkie ceny, no, różnice w cenach. Tak naprawdę firmy badające rynek apteczny w Polsce uważają, czy jakby na podstawie swoich wyliczeń dowodzą, że różnica między aptekami sieciowymi i aptekami indywidualnymi jest w okolicach 2% różnicy cenowej. Jeżeli mówi Pani teraz o tym, że Xarelto gdzieś jest w cenie 40-60 zł, w co osobiście nie wierzę, ale jeżeli taką cenę osiąga apteka, to z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że to jest apteka, która te leki wywozi za granicę. Dlatego, że zyskuje marżę zupełnie z innego powodu, z innej transakcji i może wtedy w jakiś sposób tą cenę obniżyć. Tym niemniej jest to działanie niezgodne z prawem, dlatego, że jest działaniem niezgodnym z uczciwą konkurencją, ponieważ jest dumpingiem cenowym. W związku z czym nie za bardzo chcę wierzyć. Po drugie, Xarelto nie kosztuje wcale 300 zł, tylko w programach firm, bo te firmy robią tam swoje jakieś programy dostępności. Xarelto powinno kosztować w granicach 100, powiedzmy 40 zł, tak rzucę, bo w tej chwili dokładnie nie powiem. I z tego też, co wiem, przynajmniej w miastach, w tej chwili ta cena jest w zasadzie równa dla wszystkich i nie dostrzegamy takich cen. Natomiast jeżeli zdarza się taka sytuacja, że coś jest kupowane bardzo tanio, to zapewniam Panią, że co innego jest sprzedawane wyjątkowo drogo. Czyli jeżeli Pani gdzieś upoluje coś taniego w jednej aptece, to Pani sąsiadka w tej samej aptece kupi coś drogiego, dlatego że nie ma tak znacznych różnic między aptekami sieciowymi. To jest mit, proszę Państwa, to jest manipulacja sieci aptecznych.
Dodałbym do tej wypowiedzi, gdyż częściowo zgadzam się z tym, co Pani powiedziała, gdyż takie sytuacje mają miejsce, chociaż może niekoniecznie tak często, jakby się wydawało, ale mają miejsce i jest to kolejny przykład na to, że w farmacji nie ma wolnego rynku i go nie powinno być nigdy. Dlatego, że jeżeli ceny są sztucznie regulowane, a są, i w Polsce mamy przykład na to, że można ustalić niskie ceny leków refundowanych, niskie, oczywiście w porównaniu do cen tych samych leków w innych, bogatszych krajach Unii Europejskiej. Ta różnica cenowa powoduje wywóz leków z Polski, o czym kolega już wspominał, czyli tak zwany reeksport w części nielegalnej. To właśnie powoduje kolosalny wzrost dochodów firm, które w sposób nielegalny uzyskują duże pieniądze, właśnie po to, żeby tak etyczne czy tak prawidłowo pracujące farmaceutki, jak pani przed chwilą do nas telefonowała, żeby je z tego rynku wyeliminować. No przecież, proszę państwa, jeżeli nasz kraj kształci farmaceutów po to, żeby oni bezpiecznie dystrybuowali leki, żeby dbali o pacjenta, a jednocześnie drugą ręką ten sam kraj wprowadzał przepisy, które powodują eliminowanie tych farmaceutów, to w takim razie po co wydawać pieniądze na kształcenie farmaceutów? No niech te leki będą w sklepach, na stacjach benzynowych, no ale zaraz, chwilę, one już tam są, może nie wszystkie, ale są. No to jeżeli te lekarstwa nie będą bez właściwego nadzoru, to nie tylko tak zasłużone osoby jak farmaceutka telefonująca przed chwilą zostaną wyeliminowane z rynku, tylko zostaną wyeliminowani wszyscy. Ale w ślad za tym państwo najpierw zostaną pozbawieni funduszy, bo jak na przykładzie norweskim omawianym kilka minut temu wspomnieliśmy, ceny leków pójdą w górę, no ale państwo w pewnym momencie będą wyprzedawać majątek swój własny, żeby kupić lekarstwa. No przecież nie na tym to polega. I dlatego każda struktura państwowa powinna dbać o swoich obywateli poprzez sensowne regulacje. Regulacje, specjalnie mówię liczba mnoga, a nie liczba pojedyncza, czyli nie tylko apteka dla aptekarza jest ważna, dla nas pacjentów, dla nas obywateli Rzeczypospolitej, tylko pozostałe rzeczy. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć. Otóż jeżeli nie ma nadzoru nad obrotem lekiem, to nie ma go również dlatego, że nie istnieje silna inspekcja farmaceutyczna, czyli państwowa struktura, która ma badać poprawność obrotu lekiem, obrotu, przechowywania i tak dalej. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale pracownik inspekcji farmaceutycznej, farmaceuta, który przychodzi do niej jako podstawową pensję, otrzymuje 100 zł mniej niż kierowca autobusu miejskiego. Jeżeli tak się wycenia doświadczenie i odpowiedzialność funkcji inspektora farmaceutycznego, no to z całym szacunkiem ten rynek nie może działać poprawnie.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z południa Polski, dokładnie z województwa śląskiego. Jestem lekarzem i bardzo się cieszę, że mogłam się dodzwonić do państwa. Ja osobiście, jako lekarz, i wiadomo, że codziennie mam kontakt z pacjentem, bardzo proszę i apeluję do państwa farmaceutów, żeby nie podważać recepty, jaką wypisze lekarz, bo tak się często zdarza. I wiadomo państwu, że odpłatność leku zależy od choroby, a państwo nie zawsze wiecie, na co pacjent choruje. Wiadomo, że jeden lek, na przykład Xarelto, który teraz tam pani po prostu, o którym mówiła, na przykład odpłatność przy zaburzeniach rytmu, migoto, czepotanie przedsionków jest na 100%. A mnie się zdarza, że aptekarz odsyła pacjenta do lekarza, że lekarz źle wypisał receptę. Proszę tego nie robić, bo państwo wprowadzacie w błąd i wtedy pacjenci, jest konflikt między pacjentem a lekarzem, bardzo niesłusznie, i wtedy pacjent przychodzi do lekarza i po prostu robi kłótnię. No a państwo wiecie, że przecież lekarz wypisuje odpłatność leku na podstawie choroby i dokumentacji. Także na przykład wiadomo, że jeden lek może być na 100%, na ryczałt, na 30%, a to wszystko zależy od dokumentacji i od choroby. Także naprawdę ja mam taką bardzo serdeczną prośbę, żeby to wszystko było zgodnie z etyką i żebyśmy się bardzo szanowali.
Bardzo dziękuję za telefon. Pozdrawiam, z Panem Bogiem. Prosimy.
Tak, owszem, takie sytuacje się zdarzają. No ale jak w każdym zawodzie, no... Także wśród lekarzy zdarzają się pomyłki, o których tu nawet pacjenci wspominali. Jesteśmy po to, żeby je eliminować. Dziękujemy za ten głos. Na pewno wybrzmiał w całej Polsce. Ze swej strony mogę powiedzieć, że nie zdarza mi się tak robić, ale jestem przekonany, że też pani doktor tutaj zawsze stara się jak najlepiej to robić. To, że przepisy są skomplikowane, a to już jest druga sprawa. Proszę zauważyć, że zarówno pani, czyli wszyscy lekarze, jak i my, a więc wszyscy aptekarze, funkcjonujemy w świetle tych przepisów, które nam narzuca de facto Ministerstwo Zdrowia, w dużej części składające się z pani kolegów po fachu.
Pani doktor, bardzo przepraszamy. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że nigdy tego nie robię. Aczkolwiek uważam, że ma pani rację.
A ja z kolei też dodam, też bardzo dziękuję pani doktor za głos. Jesteśmy współpracownikami, my tworzymy służbę zdrowia wspólnie. I oczywiście jakieś tarcia na pewno się zdarzają, natomiast generalnie jesteśmy, idziemy w tym samym kierunku, pani doktor. Zdrowie pacjenta jest naszym priorytetem. No tym niemniej, tak jak mówię, jakieś tarcia mogą się pojawić. Oby jak najmniej.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Wiedźwica. Szczęść Boże.
Szczęść Boże teraz i zawsze.
Witam pielęgny ojcze. Janusz z Warszawy.
Prosimy, panie Janusz.
Przepraszam i pozdrawiam gości. Drodzy państwo, pięknie by było oczywiście, drogi ojcze i radiosłuchacze, pięknie by było, gdybyśmy mieli faktycznie polskie apteki, polskie rodzinne i jesteśmy za tym. My jesteśmy za tym. Już tutaj była audycja i tylko właśnie tutaj była taka audycja w tej stacji, w Radio Maria, na ten temat. Tu kropka. Była. I teraz mamy ponad 3 lata, ale przed tym wiele, wiele lat innych rządów. I teraz tak, jedna kwestia, która, no, pan jeden zadzwonił i powiedział, żeby nie narzekajcie panowie, nie wiem do kogo to było właściwie skierowane, ale panowie czy do gości, czy do również radiosłuchaczy, żeby nie narzekać. No to dobrze, cieszymy się, że seniorzy mają lekarstwa bezpłatne. Oni się strasznie z tego cieszą, no chyba, że ktoś ma grubszy portfel faktycznie. Nie będę już mówił o może jakichś jeszcze byłych służbach, które mają i są senioralne i stać na leki. Natomiast my wiemy, że państwo chcą dobrze. Przynajmniej oby tak było. Ale tak jak jest w tej chwili, no to musielibyśmy wszyscy wyjść na ulicę. Jeden gość, czy też pani, prawda, też gość, oczywiście pani magister, słyszeliśmy, że w trakcie rozmowy, że jedno z państwa powiedziało, że nie płacą podatków. Jedno z państwa powiedziało, że wyprowadzają. I tutaj przecież to nie jest pierwszy rok. Tak się dzieje. Więc no to jest, przepraszam, to rząd nic nie wie, ministerstwo nic nie wie, a ministerstwo nic nie wie. No to tak, no to teraz tylko krótko puentuję tę kwestię, że a uszczelniliśmy podatki i mamy teraz taki dobrobyt. Uszczelniliśmy podatki, nic już prawie nie wychodzi, nigdzie nie wychodzi. Mamy przez to 500+ i tak dalej, od tego zaczynaj. I dalej w kampanię, a tutaj się dzieją takie rzeczy. Do lekarza przychodzi pacjent, że nie będę mówił z dowcipami, kto przychodzi do lekarza. Pacjent i co? I lekarz co? 3/4 prawie lekarzy są obklejoni w gabinetach lekarskich, o czym wszyscy wiemy, firmami farmaceutycznymi. Jeżeli przede mną, a siedzę, albo stoję, bo po prostu nie mogę już, bo tam ktoś starszy, tak, oczekuje, a przede mną wchodzi sobie porozchodzeni po przychodni, no, prawda? Wiemy, o kogo chodzi. To ja naprawdę nie wiem, ile jest tych firm farmaceutycznych, które tutaj się... To do skąd mam wiedzieć? To akurat nie wiem. Nie mam internetu, nie wiem. No, ale jakbym miał, to bym się pewnie nie dowiedział. Ile jest firm farmaceutycznych i ile w takich przychodniach przychodzi lekarza, no i wiemy, co robi się. No i jest fajnie. Teraz czasami już jest troszeczkę tak, że to może umówmy się po tym, bo teraz nie mam czasu, bo będzie chryja. No tak jest, taka jest prawda. I potem co dostajemy? Lek? O proszę. Próbka bezpłatna. Ciach. Tu klient zadowolony idzie, prawda, kupuje. Pacjent. zadowolony, próbka bezpłatna, bo dostał bezpłatnie. Przychodzi do apteki, a to kosztuje 50 zł. 50 zł. Ale tego lekarz nie powie. Więc strasznie mi jest żal, że po prostu tyle lat i już tyle czasu minęło też dobrej zmiany, że ministerstwo, że rząd, że pan premier, że już nie powiem o innych, o aptekach też się słyszy, tego nie możemy, tamtego nie możemy, tutaj recepta jest źle wypisana, tam źle wypisana, tu źle wypisana, to nie na ryczał, tego nie wiedzą, lekarze się nie znają, lekarze mówią, to farmaceuci są głupi, cytuję. Tylko cytuję. Są straszne kłótnie, ludzie mają dosyć. Ale gdzie mają iść? A jakbyśmy mieli tak polskie apteki? A ja jeszcze o jedno chciałbym zapytać. Czy w Niemczech, powiedzmy zachodnich, czy w Belgii, czy w Danii, to oni sprowadzają z zachodu jeszcze koło siebie, przepraszam, leki dla siebie i czy tak dużo, jak my musimy sprowadzać, czy nasza Polfa, czy jest po prostu, nie wiem, tak podupadła, czy my mamy złych uczonych, złych biochemików, chemików i prawda, uczonych, którzy po prostu z farmaceutów, jak najbardziej, oczywiście. Bo przecież to jest jakaś abstrakcja. Jesteśmy w Unii, czy w końcu poza Unią? Bo jak jesteśmy poza Unią, to wcale nie musimy z niej wychodzić. Więc natomiast jeszcze
panie
jedna
Januszu,
sprawa...
trzeba postawić kropkę.
Tak, tak. Jeszcze tylko chciałbym powiedzieć, żeby... dziękuję ojcze, dziękuję gościom. Chciałbym postawić kropkę, że to wszystko jest nieładnie, bo mam kontakt cały czas stały też ze stewardesami, które skarżą się, że jak wyczarpuje się samolot na wakacje, to lecą i firmy farmaceutyczne, i lekarze, i farmaceuci, którzy już na początku lotu wnoszą też alkohol, a potem rzucają gaśnicami. Więc piloci muszą robić straszne rzeczy, one odrzekają się tych lotów. Tak jest chociażby na Okęciu. Ja mam trzy takie znajome stewardesy, które no, miały karne różne sytuacje z przełożoną, prawda, że nie chcą lecieć. Nie chcą lecieć, musi figlować potem pilot, bo towarzystwo już jest na dobrej drodze. Oczywiście mu nie mówię o wszystkich, ale absolutnie. Ale bardzo dużo takich ludzi jest. Teraz jest pytanie, z powołania czy nie? Tak jak był dowcip, o przepraszam bardzo, o po prostu kimś, kto dostał święcenia kapłańskie. Czy ksiądz jest z powołania? A młody człowiek mówi nie, z Fabianic. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony, mam nadzieję, że ojcu...
Jezus Chrystus. Dziękuję panie Januszu.
Nieprzyjemności.
Prosimy.
Bardzo dziękujemy za telefon. I muszę powiedzieć panu, że bardzo cenny głos i o tym, o czym mówimy, że Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek powstał po to, żeby przywracać przyzwoitość. My chcemy walczyć o przyzwoitość w zawodzie, aczkolwiek nie mamy się gdzie promować. Pan zwrócił uwagę, że w tej chwili dzięki uprzejmości Radia Maria możemy mówić o polskich aptekach i czy warto promować polskość. Proszę zwrócić uwagę, że media w Polsce są sprzedane. Media są głównie w rękach niemieckich. Nie pójdziemy do telewizji już, nie powiem, reżimowych, bo nikt nam nie wpuści programu. Proszę wspierać polskie apteki. Jeśli media mamy sprzedane firmom niemieckim, no to tam jest promowana apteka niemiecka. W tej chwili musimy się zastanowić. My chcemy w tej chwili szukamy drogi, jak to zrobić, żeby dotrzeć do polskiego pacjenta i czy polski pacjent, jeśli nawet się dowie, że kupuje w aptece na przykład holenderskiej, czy on będzie w stanie zrobić ten ukłon dla Polaka i przenieść swoje zakupy do polskiej apteki. To jest szerszy problem. Myślę, że no, będziemy pracować no, chociażby nad tymi certyfikatami dla polskich aptekarzy.
Dziękujemy. Jeszcze pan Mariusz Politowicz, magister.
Chciałbym się odnieść do jednej z części wypowiedzi słuchacza. Otóż poruszył pan spory, kłótnie, które dzieją się na linii pacjent-aptekarz, pacjent-lekarz. Bardziej chciałbym powiedzieć o tej pierwszej części. Otóż Zapewne pan tego nie wie i większość pacjentów nie wie, bo wiedzieć nie może, że taki dość prosty przekaz, jakim jest recepta, czyli list lekarza do aptekarza, został sformalizowany w sposób niesamowity. To jest wiele artykułów, wiele paragrafów, które usiłują w szczegółowy sposób regulować to, co aptekarz powinien, to, co aptekarz może zrobić, to, co lekarz powinien lub może zrobić. Proszę mi wierzyć, jest to tak skomplikowane, że nawet wysoko wykształceni ludzie, jakimi są aptekarze i lekarze, mają problem z tym, żeby te przepisy zastosować w praktyce. Z drugiej strony mamy pacjenta, który jest ubezpieczony, w związku z czym określone lekarstwa przysługują mu ze zniżką. Lub, tak jak telefonująca lekarka zaznaczyła, pomimo tego, że jest ubezpieczony, tej zniżki otrzymać nie może. I to też jest pochodną regulacji państwowych. Proszę państwa, jeżeli to jest tak skomplikowane, to proszę nam wierzyć, nie da się poprawnie pracować, mając na uwadze dobro pacjenta, gdyż dobro pacjenta, czyli lek ze zniżką, oznaczać będzie karę najczęściej dla aptekarza, czasem też dla lekarza. Ale faktycznym osobą, która faktycznie odnosi korzyść, gdyż ma lek wydany ze zniżką, jest pacjent. Proszę zauważyć, jaka jest perfidia systemu, który poddaje karze tego, który pacjentowi pomaga. Proszę wiedzieć o tym, chociaż oczywiście trudno, żeby pacjenci nam pomogli w uproszczeniu przepisów. My mamy problem, żeby to wytłumaczyć Ministerstwu Zdrowia, choć się staramy i powiem, robimy to bardzo intensywnie, ale proszę zrozumieć nas, także też lekarzy, że poruszamy się w bardzo skomplikowanej materii.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór radiosłuchaczom, szczęść Boże. Właśnie przysłuchuję się audycji prowadzonej w Państwa radiostacji. Z zawodu jestem farmaceutą i tutaj chciałbym rozjaśnić zarówno tutaj Państwu, jak i radiosłuchaczom troszeczkę oczy. Z racji tego, że tutaj kolega mój przedmówca powiedział, że nie widział nigdy apteki, w której by Xarel to kosztowało 50 czy 60 zł. Są takie apteki, w której kosztuje to 50 czy 60 zł. Po prostu to się robi, obniża się marżę, a bardzo często pacjentom jest zmawiana taka regułeczka, że jeżeli zrealizuje kilka innych dodatkowych recept, na których tą marżę się odzyska, to się coś takiego robi. Albo obniża się cenę do granicy opłacalności, czyli te 140 parę złotych, bo to jest cena zakupu około 129 zł. I teraz tak, ja rozumiem wszystkich Państwa, wszystkich radiosłuchaczy o oburzenie, że Xarel to jest tak drogie i tak dalej, ale lekarz, który przepisywał takie Xarel to, zapewne poinformował pacjenta o tym, czy po prostu będzie pacjenta stać. Są inne leki, zdecydowanie tańsze. Są atenopumarole, które można brać, które są równie dobre, ale trzeba się na bieżąco kontrolować, prawda? Tutaj druga sprawa, którą chciałbym szybciutko poruszyć, bo na pewno jest też dużo osób, które też chciałoby się wypowiedzieć, ale druga sprawa, tutaj jeden z pacjentów, czy tutaj ze słuchaczy wypowiadał się, że nie ma kontroli nad tym, że leki są wywożone bądź nie są wywożone. Jest taka kontrola i te kontrole są przeprowadzone bardzo często. Jeżeli apteki te bardzo drogie leki czy inhalatory, które są często wywożone, czy Xarelto, czy inne leki, to jest wszystko na bieżąco kontrolowane. Są kontrole i są wyciągane z tego konsekwencje i to jest sprawdzane, czy to jest prawidłowo wydane, czy to poszło tak zwanym bokiem, prawda? I to jest wszystko na bieżąco robione, także coś takiego się odbywa. Dla mnie jednak zatrważające jest to, że jeżeli przyjeżdża taka kontrola z Narodowego Funduszu Zdrowia przykładowo, no i pani się przyczepia do numeru domu na recepcie, żeby tylko odebrać aptece refundację, albo inaczej kontrola nie może się skończyć czymś takim, że na przykład apteka wszystko ma 100% dobrze, to dla mnie to jest patologia Narodowego Funduszu Zdrowia. Kolejną, ostatnią sprawą, którą chciałem poruszyć, to tutaj mój przedmówca wypowiedział się na temat przedstawicieli handlowych, którzy odwiedzają lekarzy. Ja akurat pracuję w aptece, która mieści się w ośrodku zdrowia Ośrodek zdrowia jest na bardzo wysokim poziomie. Tam jest w dzień, przykładowo czwartek, jest to jeden dzień, w którym właśnie przedstawiciele mają swoje 2 godziny i mogą porozmawiać na ten temat. Natomiast ja ze swojej strony, jak i będąc u lekarzy, z którymi mam bardzo dobry kontakt, nigdy w życiu nie usłyszałem, że ktoś komuś coś obiecał, albo czy przedstawiciel jakąś presję wywarł na lekarzu. Te filmy, które wyświetlane są w kinach, że tak się dzieje w służbie zdrowia, to jest wszystko naciągane. A niestety, drodzy radiosłuchacze, słuchacie czegoś takiego, oglądacie i wierzycie, że coś takiego. Takie coś nie ma miejsca. Po prostu jest normalna rozmowa. Jest lek taki, 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 on jest lepszy o to, ponieważ rozpada się szybciej, wolniej, ma taką otoczkę, czy nie ma innej otoczki, czy jakieś ma substancje dodatkowe. To jest rozmowa na zasadzie rozmowy, a nie obiecam pani wakacje, Teneryfę, czy cokolwiek innego. To niestety, moi drodzy, to nie tędy droga. Tak zupełnie nie jest. Także tylko to chciałem państwu powiedzieć i naprawdę jestem ogromnie wdzięczny, że mogłem się dodzwonić do radia i w końcu wypowiedzieć się na ten temat.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Z Panem Bogiem. Prosimy.
Chciałbym się odnieść do tematu dumpingu, czyli nadmiernie obniżonych cen leków. Obniżonych poniżej ceny zakupu. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, jest to kolejny przykład na patologię w polskiej farmacji, patologię będącą skutkiem złych regulacji prawnych od wielu, wielu lat. Naprawdę jest wiele do zrobienia i kolejny raz już mówię, apelujemy do Ministerstwa Zdrowia, ale też do posłów, czy może bardziej do posłów, aby pochylili się nad tym problemem, gdyż dotyczy to nas wszystkich. Nie dotyczy to tylko wyborców jednej partii, jednego ugrupowania. Dotyczy to wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. W związku z czym to jest ich, również nas, obowiązek, żeby dopominać się o dobre regulacje prawne. Więc jeżeli taka sytuacja z dumpingiem plus wymuszanie na pacjencie zostawiania innych recept, a sam to odczułem we własnej aptece, tak mi wieloletnia pacjentka powiedziała, to jest coś nieprawdopodobnego, tak? Czyli potwierdza to tylko i wyłącznie to, co powiedziałem na wstępie, co oburzyło pierwszą z telefonujących, która niezbyt dokładnie to zrozumiała. Dla właścicieli aptek sieciowych pacjent jest portfelem na nogach. Nie dla farmaceutów, tylko dla właścicieli. Natomiast druga sprawa, tutaj kolega po fachu, który przed chwilą telefonował, wspomniał o kontroli, co prawda z NFZ-u. Ja wspominałem już o kontrolach z inspekcji farmaceutycznej. Proszę państwa, mamy prawie 15 tysięcy aptek w Polsce. Czy wiedzą państwo, ilu jest inspektorów farmaceutycznych, którzy mają uprawnienia do kontroli? Około 130. Tak, dobrze państwo słyszą. W zasadzie wszyscy by się zmieścili w tym studiu. To jest niemożliwe do skontrolowania.
To studio nie jest aż tak duże.
A oprócz tego, proszę pamiętać o tym, co na marginesie było wspomniane, jest obrót pozaapteczny, czyli leki w sklepach, na stacjach benzynowych, w kioskach ruchu, które, tak jak teraz mamy upały, są pozostawione zamknięte, nagrzewają się do niebotycznych granic i państwo potem chcą kupować te lekarstwa, bo myślą, że one są bezpieczne, bo tak słyszeli w reklamach, albo też myślą w ten sposób. Gdyby one były niebezpieczne, to przecież nikt by ich nie sprzedawał w kiosku. No to nie jest prawdą. W związku z czym mamy ponad 300 tysięcy sklepów czy punktów obrotu pozaaptecznego, ale nadal mamy tylko 130 inspektorów. No, my farmaceuci, podlegający kontroli inspekcji farmaceutycznej, czyli z definicji każdy z nas nie lubi być kontrolowany, no już taka jest nasza natura ludzka. Ale my farmaceuci, i mówię tu jako przedstawiciel samorządu aptekarskiego, tak jak moi koledzy tutaj zgromadzeni, jestem członkiem Naczelnej Rady Aptekarskiej, my się dopominamy wzmocnienia roli inspekcji farmaceutycznej. To jest, wydawałoby się, trudne do uwierzenia. Tak, ale my to chcemy właśnie dlatego, żeby ten obrót lekiem ucywilizować, bo bez niego my, farmaceuci, państwo, pacjenci, nie będziemy mieli dostępu do dobrych leków. My będziemy tylko bezwolnymi pionkami na tej szachownicy, a rozgrywać nami będą właściciele funduszy inwestycyjnych. Jak tu kolega słusznie podkreślił, tych, którzy nie płacą podatków w Polsce.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Niech się pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Mazowsza. Ja chciałem zabrać głos w dyskusji. Tutaj państwo rozmawiają o lekarstwach. Akurat jestem, że tak powiem, klientem aptek gdzieś tak od 12 lat, kiedy to mój kręgosłup się popsuł. I wygląda to tak. Akurat mam takie szczęście, że leczę się u lekarza, który najpierw mi proponuje medycynę w miarę naturalną. Jeżeli nie wchodzi to w grę, no to wtedy są tabletki, prawda? Także tutaj to też jest kwestia lekarza, ale zawsze można lekarza poprosić o polskie tabletki. Nie należy się bać, po prostu trzeba o to poprosić. Natomiast jeżeli tak się nie stanie, również w aptece można poprosić o polskie zamienniki. Ja korzystam tylko z polskich aptek i od razu, jeżeli jest lekarstwo, które jest zapisane i nie jest polskim, proszę o te polskie zamienniki. No czasami farmaceuci dziwnie na mnie patrzą, ale ja świadomie dokonuję takiego wyboru. Nawet jeżeli czegoś takiego nie ma, to chętnie zaczekam, aż apteka sprowadzi. Wiadomo, że skoro tabletki biorę od tylu lat, to nie przychodzę w ostatniej chwili, kiedy nie mam, tylko mam jeszcze tą chwilę czasu. Także myślę, że to jest taki lokalny patriotyzm i warto z tego korzystać. Natomiast jeszcze jest jedna sprawa. Czasami farmaceuci nie wiedzą, które tabletki są polskie, a które nie, bo jeżeli mają taką świadomość, że jest kod 590, to jest Polska, no to jest nie wszystko. Jeżeli proszę polskie tabletki, a dostaję tabletki koncernu izraelskiego, no to jednak to mi się nie podoba. To wszystko z mojej strony.
Dziękuję, panie Krzysztofie. Prosimy.
W kwestii odpowiedników, bo wolałbym, abyśmy używali tego określenia. Zamiennik niesie z sobą takie znaczenie, że jest to coś gorszego. My zgodnie z przepisami mówimy o odpowiednikach. Odpowiednik oznacza, że to jest ta sama substancja w tej samej dawce i w zasadzie w tej samej wielkości opakowania. Różni się nazwą, kolorem, kształtem, czasem smakiem, ale to jest dokładnie ta sama substancja. Oczywiście są pewne różnice, tak jak różnice są pomiędzy nami, ludźmi, ale jest to najzupełniej naturalne. W związku z tym proszenie o odpowiednik jest najzupełniej naturalne ze strony pacjenta. I teraz pan mówi, że farmaceuci nie zawsze proponują. Ja to doskonale rozumiem. Jestem farmaceutą z 30-letnim stażem i wielokrotnie w swoim życiu miałem, nazwijmy to, mało przyjemne rozmowy po tym, jak proponowałem odpowiedniki. Pacjent potrafił wręcz być bardzo nieprzyjemny. Ja uproszczę wypowiedź pacjenta. Skoro lekarz zapisał mi tabletki X, to ja żądam tabletek X. Nie chcę, żeby pan mi coś tutaj wciskał gorszego. Koniec cytatu. Proszę państwa, to, że są pacjenci, którzy zachowują się niezbyt kulturalnie, no to tak jak w każdej grupie ludzkiej zawsze tacy byli, są, będą, ja to też rozumiem, to są pacjenci. Natomiast proszę mi wierzyć, można poczekać na sprowadzenie, tak jak tutaj pacjent przed chwilą opowiadał, można zamówić lekarstwo. W mojej aptece jest tak, że do godziny 13:00 w ciągu tygodnia, gdy zamawiam lekarstwo, około 17:00 pacjent ma do odbioru. To nie są rzeczy przeważnie na już, na zaraz. Więc proszę skorzystać z pomocy farmaceuty również w tym kierunku. My to robimy każdego dnia, to nie jest problem. Ale też proszę mi wierzyć, skoro mamy ileś odpowiedników tego samego leku, to nie dlatego, że farmaceuci tak sobie wymyślili, tylko dlatego, że tak stworzono przepisy, o których przed chwilą mówiłem. One są niezwykle skomplikowane i liczba tych odpowiedników dlatego jest tak duża, żeby z jednej strony móc obniżać te ceny leków, bo taki jest mechanizm w ustawie refundacyjnej, która obowiązuje od 2012 roku, ale też ta liczba powoduje, że żadna apteka nie ma wszystkich odpowiedników. Także ten kij ma dwa końce. Proszę o tym pamiętać. Zawsze można zapytać farmaceutę o pomoc.
A ja jeszcze też chciałem się w dwóch słowach odnieść. Jestem niezwykle content, zadowolony jestem, że pan mówi o patriotyzmie gospodarczym. To jest podstawa egzystencji chyba każdego państwa. My się musimy dopiero tego uczyć. Z pewnością potrzebujemy edukacji. Nie mówię teraz o aptekach, mówię o całej naszej gospodarce. Musimy czerpać wzorce z krajów, powiedzmy sobie, starej Unii. Tam każdy produkt jest oznaczony, że jest wyprodukowany w danym kraju i każde dziecko w szkole jest uczone, że po ten produkt musi sięgnąć. W związku z czym to jest niezwykle ważny temat dotyczący ogółu, także szanuj swoje podstawa. Natomiast wracając z patriotyzmem gospodarczym do tematu aptek. Mówi pan o polskich odpowiednikach, polskich lekach, polskich preparatach. Drodzy państwo, jeżeli apteki przestaną być polskie, to również hurtownie przestaną być polskie i również producenci polscy przestaną produkować, dlatego że jeżeli sieć apteczna holenderska, powiedzmy, czy jakaś, nie wiem, z kraju X, już żebyśmy nie mówili, z kraju X sieć apteczna rozwinie swój biznes w Polsce, to ona będzie korzystała z hurtowni z kraju X. Dlatego, że we wszystkich krajach Zachodu, które troszeczkę nas zaczynają, znaczy zaczynają już dawno zaczęły nas traktować jako kolonie, funkcjonuje zasada, że się wspiera właśnie swoje. My się musimy tego nauczyć i to najlepiej nauczmy się tego szybko.
Drodzy państwo, drodzy radiosłuchacze, w rozmowach niedokończonych dziś podejmujemy temat rynku aptekarskiego w Polsce z takiego szczególnego punktu widzenia, bo z punktu widzenia aptekarzy, którzy prowadzą apteki rodzinne, sami będąc farmaceutami, przedstawiciele Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, jest również przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej. Dziękuję za współtworzenie tych rozmów. Dziękuję państwu za przybycie do studia. Pozostaje nam jeszcze kilka minut na podsumowanie. A w ramach tego podsumowania chciałbym, by państwo przypomnieli te najważniejsze kwestie związane z aptekami i też te postulaty, z którymi państwo do nas przybywacie i te, które no, wyłoniły się podczas tego spotkania w dialogu zarówno i z lekarzami, i z farmaceutami, i też z pacjentami, którzy przychodzą do apteki i mają też swoje wieloletnie doświadczenie z korzystania z usług, czy też z porad farmaceuty w aptece. A zatem jak państwa zdaniem przedstawia się rynek aptekarski? Musimy to podsumować, byśmy na koniec tego spotkania wiedzieli w takiej pigułce, w czym ma się rzecz. Czyli no podsumowanie, pan magister Marcin Wiśniewski.
Celem podsumowania trudno będzie się odnieść do wszystkiego, gdyż bardzo już pokreśliłem karteczki, na których zapisałem państwa pytania. Natomiast drodzy państwo, przez 25 ostatnich lat straciliśmy banki, straciliśmy cukrownie, cementownie, stocznie, handel detaliczny, spożywczy, drogerie. To powoduje, że my jako kraj w tej chwili nie mamy na czym zarabiać, a musimy zarabiać, żeby budować Polskę silną, sprawną i konkurencyjną z innymi rynkami. Każdy bogaty kraj jest tym bogaty, że zadbał o swój rynek. My musimy też zadbać o swój rynek. Obecnie, po tym wszystkim, co już utraciliśmy, tracimy rynek apteczny. My jesteśmy aptekarzami i walczymy o ten rynek nie dla siebie, dlatego że sami walczymy o ograniczenie ilości aptek w jednych rękach, czy jakby też działamy przeciwko swoim partykularnym interesom. Natomiast chcemy, żeby apteki w Polsce funkcjonowały tak, jak funkcjonują w najlepiej zorganizowanych gospodarkach światowych. Właśnie dlatego, żeby było po pierwsze bezpiecznie, żebyście państwo mieli dostęp do leków. Proszę zobaczyć, co się stało przez ostatnie 10 lat z dostępem do leków. To, że państwo nie możecie kupić leków w aptekach, jest pokłosiem tego, że my również nie możemy ich kupić, bo tych leków po prostu nie ma, albo są nam cedzone, albo są nam oddawane. My spędzamy codziennie godziny, żeby kupić opakowanie jednego leku, chociaż na recepcie mamy dwa, ale odmawia nam się tego. My walczymy, walczymy o ten rynek, żeby on znormalniał. Oczywiście mamy swoje propozycje, szukamy rozwiązań. Potrzebujemy też wsparcia z Ministerstwa Zdrowia, przede wszystkim chęci słuchania i chęci realizacji naszych pomysłów. Wracając jeszcze do kwestii podatkowych. Drodzy Państwo, pominęliśmy bardzo taką ważną rzecz, bo mówimy podatki, podatki nie płacimy, ktoś wyprowadza. Drodzy Państwo, Wasze leki refundowane, program 75+, program 500+, to są wszystko wydatki budżetowe. Podatki zasilają ten budżet. Więc jeżeli Państwo robicie zakupy, czy w sklepach, czy w aptekach, bo o aptekach mówimy, robicie Państwo zakupy i te apteki nie płacą podatku, to Państwo de facto sami się zubażacie. Dlatego apelujemy o to, żebyśmy wszyscy uczyli się monitorować rynek. Są aplikacje w telefonach, gdzie można sprawdzić, czy produkt jest polski. Można sprawdzić, czy korporacja jest polska. Można sprawdzić, czy płaci podatki. Mamy też prawo o to pytać. Róbmy to. To jest... Ja bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękujemy za spotkanie. Naprawdę myślę, że z naszej strony podejmiemy wszelkie kroki, wszelkie działania, aby ten rynek zaczął się normalizować. No, jestem bardzo zadowolona, że właściwie wszystkie głosy były za polskością i za tym patriotyzmem gospodarczym, o którym my mówimy, po cichu walczymy. Także mam nadzieję, że Państwo nas wesprzecie. Dziękuję bardzo.
Ja ze swej strony apeluję nie tyle do słuchaczy, co do rządzących, do posłów, do senatorów, do przedstawicieli resortu zdrowia, do wszystkich tych, którzy decydują o tym, jaki kształt będzie miał rynek ochrony zdrowia w Polsce, w tym rynek farmaceutyczny, apteczny. My ze swej strony deklarujemy swoje współdziałanie, swoją pomoc, wiedzę fachową. My to rozumiemy, my to wiemy. Przychodzimy do Państwa, do polityków, mówimy o tym, słuchajcie nas, my Wam chcemy pomóc, jesteśmy po tej samej stronie. Nie jesteśmy przeciwnikami ani waszymi. Pomagamy wam jako pacjentom, niezależnie przecież od opcji politycznej, którą państwo reprezentują. W związku z tym będziemy pomagać każdemu politykowi, który się o to do nas zwróci. Ale żebyśmy mogli poprawnie wykonywać swój zawód, abyśmy mogli płacić tutaj podatki, abyśmy mogli godnie żyć my wszyscy, tak jak tutaj kolega wspomniał, żeby różnego rodzaju pomoc państwa mogła mieć miejsce, my musimy mieć możliwości do normalnej pracy, normalnego rozwoju. No nie może być tak, że z definicji jesteśmy skazywani na nierówną walkę, która musiałaby się zakończyć niepowodzeniem, naszym upadkiem, a państwo wtedy na pewno jako pacjenci zapłacą więcej za leki, jeżeli w ogóle je dostaną.
To, co zapamiętujemy w taki sposób szczególny, to to, że wszystkie leki refundowane w każdej aptece mają taką samą cenę. To na pewno. Takie pytanie na zakończenie. Jak w sposób bardzo prosty poznać, czy dana apteka jest apteką rodzinną czy sieciową? Pani magistrze.
No niestety nie jest to proste w tej chwili, dlatego na razie pracujemy nad propozycją, żeby jednak zrobić w rodzaj certyfikatu, czyli polski aptekarz będzie dostawał od nas certyfikat, to jest polska apteka. Czyli dochód i podatek zostaje w kraju. W tej chwili na pewno żadna apteka sieciowa nie przyzna się państwu, że jest apteką sieciową jakąś korporacją zagraniczną. Mało tego, w tej chwili jest duże przejęcie rynku. Cały czas, mimo ustawy od roku, cały czas trwa przejęcie rynku przez obce zagraniczne korporacje. No ale będziemy starali się z tym walczyć.
Z drugiej strony, paradoksalnie właśnie apteki sieciowe najbardziej pokazują pacjentom, dosłownie pokazują, że nimi są. Im bardziej kolorowo są oklejone, im bardziej krzykliwe nazwy, im bardziej dobitne hasła, które widnieją na witrynach okien aptek, tym bardziej prawdopodobne jest to, że nie jest to apteka indywidualna. A więc im bardziej kolorowo, tym mniej podatków.
A jeszcze na koniec też bym dodał, że poznać, po czynach poznacie, jeżeli pacjent trafia do apteki, zrealizować receptę i dostaje propozycję do kupienia jeszcze czegoś, co leży blisko okienka albo jakiejś rzeczy niezwiązanej z tą chorobą, z którą przyszedł, to może mieć pewność, że jest w złej aptece.
Pozdrowienia na koniec.
Najbardziej pozdrawiamy Ministerstwo Zdrowia i posłów oraz senatorów. Pomyślcie o nas.
Pozdrawiam moich pacjentów, gdzie jak tłumaczę ten patriotyzm gospodarczy, to oni mówią, pani magister, przechodzimy do pani.
Wszystkich państwa.
Magister farmacji Marcin Wiśniewski, magister Ewa Strzelec, również farmaceuta, aptekarz, członek Zarządu Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek. Pan Marcin Wiśniewski jest założycielem i szefem. I magister Mariusz Politowicz z Naczelnej Rady Aptekarskiej. Dziękuję za przybycie do studia.
Dziękujemy.